Już jest nasz gość, pan doktor Sławomir Łapsz. Ładne nazwisko. Widziałem pana w telewizji, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
A co pan, że jednak pierwszy raz pan jest w Radiu Maryja?
Tak, pierwszy raz, ale ojca dyrektora znam od wielu lat.
Od
wielu lat.
Myślałem, od samego,
od wielu lat.
Od stu.
To znaczy razem może mamy 100 lat, ale...
Ale gdzie żeśmy się widzieli?
Znaczy widzieliśmy się, ja widziałem ojca dyrektora, natomiast ojciec dyrektor mógł mnie czuć, bo czasami się udało mi dodzwonić.
Tak?
Niestety z ojcem dyrektora...
Z Gdańska?
Tak, z Gdańska nigdy nie miałem okazji rozmawiać, ale z ojcami, prawda, z Radia Maryja rozmawiałem.
Już dużo dobrego powiedział mi ojciec Grzegorz, że ja byłem zajęty cały czas. Także
no, ja myślę,
proszę wybaczyć. Opowiadał mi piękne rzeczy. To, co pan doktor już mu podzielił się, prawda?
To zasługa jest pan, ojca dyrektora.
Ale zasługa.
Cały czas będę
komplementy prawił. A może pana Boga? Może
no
pan
chyba
Bóg.
Tak, chyba tak.
I Pan Jezus robi z nas wszystko, Duch Święty. A my to takie to... Tak jest.
Ale
no, nawet za mało
potrzebni.
Słudzy nieużyteczni.
Ale jesteśmy potrzebni.
Jesteśmy potrzebni, Pan Bóg się nami posługuje. Ale trzeba powiedzieć tak, jak Maryja. Ona tak powiedziała, Fiat. Chodzi o te takie drobne, prawda? Tu tak, to. Pan doktor to wiele razy musi tak mówić.
Tak.
Anestezjolog jeszcze.
Anestezjolog.
Ale wie pan co? Przepraszam, proszę państwa, piosenki nie ma, a ja już tak mogę, ojcze. Ja nie,
bardzo
wiem,
proszę.
Ja nie obraziłem anestezjologów, bo nieraz tak mówię. Mówię o księżach i tego, o duchownych, że...
No mamy jeżeli, dużo wspólnych.
Ale że, nie, że to są, nieraz to jak anestezjolodzy działają. To jak kazanie mówi, tak uśpi wszystkich.
Nie, nie, to...
A znam takiego jednego wychowawcę, w seminarium był, ojcze, prawda, bardzo sympatyczny człowiek. Jak on mówił do tych seminarzystów, to wszyscy usypiali, a na koniec on. To już jest doskonały, prawda?
Ale anestezjolog taki, nie może zasnąć.
To znaczy nie może, nie, nie. Kiedyś mi jakiś tam, no, pamiętam, tak mi strzelił. No, parę razy już mnie usypiali. Parę razy. I my w kręgosłup, to aż my, to tak się, tak jest coś takie, aż mi krzyknąłem i noga
nie
prawa mi aż poszła gdzieś
no,
tak.
No niemożliwe, no.
Naprawdę.
Ja jestem specjalistą od tego właśnie.
No ale to był też specjalista bardzo wysokiej klasy.
Ale ojciec by u mnie nie krzyczał.
Bo nie dałbym rady, pan by mi, może pan doktor mi zakleił usta.
Nie,
tak jak na tym spotkaniu z Komorowskim
nie,
w Rzeszowie. Jak
nie, ja
ktoś krzyknął, to mu zakleili mu usta w ramach zgody, żeby
nie,
zgoda była.
Ja usta nie
usta zakleili.
Ja stosuję sedację, proszę ojca.
A co to sedacja? Znaczy sedacja? Co to
no
jest?
Właśnie.
Właśnie patrzę sedacja i nic z tego. Ale jeszcze jedno. Panie doktorze, wiedziałem, że pan jest... I dostałem, byłem w Rzymie kilka dni temu i dostałem parę takich zdjęć z Ojcem Świętym i tu wybrałem takie, chyba najbardziej mi się to podoba. I tu jest kawałeczek koszuli Ojca Świętego, a więc relikwia.
Serdecznie.
Dobrze, mogę dać?
Dzięki ojcu, tak.
A tu no, jest, tu pisze po
łacinie. To...
Pan za łacinę zna, także tak. I znak Ojca Świętego Jana Pawła.
Przyjmuję to, żebyśmy...
Z relikwią, niech prowadzi tak. Jan Paweł Święty.
A ja ojcu dyrektorze życzę, żeby ojciec dyrektor żył wiecznie.
No ja chcę być, tak?
Tak, tak.
I modlę się o to, ale proszę, żeby się modlili za mnie, żeby, bo to trzeba wytrwać do końca.
No dzisiaj ojciec dyrektor jest we wspaniałej formie, świetnie wygląda.
No, jak pana widzę, to zaraz, jak widzę dobrych ludzi, to od razu mam.
To zaraz widocznie łączy.
Tak. Ja ludzi, jak widzę, zwłaszcza dobrych, tego, to jest wiatr w żagle. Tak nazywa to ojciec Grzegorz, który już tu jest też. Ale jeszcze nie powiedziałem ludziom, tak się cieszę, panie doktorze, nasi studenci, czyli jest dobrze, dużo dobra jest, młodzież organizuje, nie ktoś, nikt nim nie kazał, sami. To są, oczywiście, że tam gałgany czasem są, bo to tam...
Ale każdy, muszą być, muszą.
Muszą być.
Tak, bo muszą pokazać energię.
O to
muszą
chodzi.
Te chęci,
właśnie,
tak.
Najgorzej, jak takie...
Powoje.
Taka maś w sosie własnym,
nie,
to jest
ja
najgorsze.
Ja takich nie zauważam. No, ale ojciec ma tu najlepszych studentów w całej Polsce.
Tak. Dziękuję bardzo.
I studentki.
Ale
studentki.
Bardzo tak. Sympatyczni są, naprawdę. Ale oni organizują, proszę wyobrazić, najbliższą sobotę sami sympozjum.
Czyli pomagają.
Ale nie sami, nie, ale sympozjum pomagają, bo... o obronie życia. mężczyzną i kobietą stworzył ich tytuł i bardzo dobrzy będą specjaliści. Profesor Bogdan Hazan.
No wspaniale.
To jest fantastyczny człowiek, a tak, równocześnie świadek.
Jak ja bym był dyrektorem szpitala, od razu bym zatrudnił profesora Hazana.
A nie wiem, czy by chciał przyjść.
No, przyszedłby na pewno, bo stworzyłby mu
Warszawy
świetne warunki.
Nie opuści, Warszawy nie opuści.
No, szkoda.
Uważam, że on powinien wrócić właśnie do tego szpitala Dzieciątka Jezus.
Do korzeni.
I naprawić to wszystko, tak. Naprawić. Pani prezydent Warszawy, Wielki Post, nawrócić się, naprawić wszystkie krzywdy.
Jest szansa, bo to jest krzywda zrobiona. Jest szansa.
Krzywda zrobiona.
Jest szansa.
I ludzie będą wtedy wdzięczni i zapomną każdy... Ludzie zapomną.
I myślę, że to nie jest krzywda samemu profesorowi Hazanowi, bo cały personel, ludzie...
Tak, ale będzie też, co ma gender do aborcji, Agnieszka Niewińska, później Antonio Gaspari z Włoch, który prowadzi, jest odpowiedzialny za największy portal w świecie katolicki. Zenit. W 6 językach.
Wspaniale.
Będzie media w służbie życia. Ewa Reiman. Kształtowanie postawy prowadzi wśród młodzieży. I doktor Antoni Zięba. Aktualne zadanie Polskiego Obrońców Życia. Mówi o tym, bo proszę Państwa, może Wy się wybierzecie. Ktoś, kto mnie słyszy, weźcie kogoś młodego. Prawda? Młodego.
O której godzinie,
babcia ojcze... też, bo babcia jest apostołem, się umocni, nie?
I to
ale
też...
młodych, żeby działali.
Ojcze dyrektorze, to
rozum
jest takie...
starszych, doświadczenie i energia młodych.
Tak, to jest przyszłość młodzieży.
Tak.
I godziny popołudniowe,
o 14
więc
oczywiście w sobotę. Tak,
wiele
tak,
rzeczy można w domu zrobić.
Do 18 gdzieś tak.
Ja tak siedziałem z panem doktorem, jedliśmy herbatę, później piliśmy drugą herbatę.
Gryźliście herbatę, jedliśmy herbatę.
Ja się chciałem powiedzieć o drugiej herbacie.
Jedliśmy herbatę.
Ale nie,
widać, że zmęczenie już, nie?
Jedliśmy.
On ma tysiąc
ale
rzeczy.
Ale to była świetna herbata.
Ale
jedliśmy kolację i piliśmy ojciec Grzegorz, jak robi coś, to 8 rzeczy naraz.
Ja nawet dwie herbaty wypiłem.
Właśnie ale on naraz to robi, o tej drugiej, myśli, telefonuje
drugiej
gdzieś.
Herbacie,
tego, dlatego cały czas.
Na, ojcze dyrektorze, bo mówiliśmy też o geotermii. Pan tak. Doktor sam wspomniał o tym.
Robimy
gdzieś tam
to dalej.
W Zakopanem znał Sokołowskiego, poznał Sokołowskiego.
Tak. A panie doktorze, jeżeli mogę o tym, dobrze? Tak króciutko. Bo mnie pan Sokołowski, pan profesor Sokołowski do tego namówił.
No ja poznałem
z dwoma profesorami. Tak. On mi powiedział, ja go spotkałem raz z panią Zofią Domka, tak? Jeszcze drugie nazwisko ma, ale ta
Krasicka, chyba
Krasicka
Domka.
Tak. Ona pierwszą ofiarę złożyła na to. Jeszcześmy nie zaczynali, a ona mówi, to już jest na geotermie. I jak ja ich zobaczyłem, to było gdzieś tam w foyer w hotelu sejmowym. I wychodzą tacy trzech profesorów. Ja mówię, znowu, że jacyś zbawcy ludzkości, ja już dziękuję, bo tyle tych ludzi przychodzi, którzy mają rozwiązanie w jednym zdaniu na wszystkie problemy świata. Mówię, o Boże, czy to nie jest następni nawiedzeni? I tak 3 lata gdzieś tak czekałem. I szukałem, bo ja się na tym nie znam przecież. No i profesor Sokołowski przyjechał tutaj z profesorami Kozłowskim i Zimnym. Przyjechali bardzo inteligentni ludzie i mówi, tu trzeba zrobić. Na drugi dzień po tym wystąpieniu w radiu przyszedłem z nimi na śniadanie i przy tym śniadaniu. To jest wyższa szkoła kultury społecznej i medialnej. To jest też, to należy do kultury. Pokazać ludziom, co mamy. I tu jest woda. I powiedział, tu nawet będzie 60 kubików na godzinę.
Fantastycznie.
Panie doktorze, wie pan ile jest?
To więcej. Nie można.
Ministerstwo. Mamy dokument od ministerstwa. Tego, który jest odpowiedzialny za to. Pan pracował w Niemczech, to ma powiedzieć zuständig. Prawda? Tak. Jest odpowiedzialny.
Verantwortlich.
Tak. Tak. Nie, oni nie są verantwortlich.
Nie.
Bo pan powiedział odpowiedzialni. Nie, nie. To jest odpowiedzialni, tylko się nazywają, ale to są nieodpowiedzialni, bo to przecież kto to wiedział nogi podkładać. Ale to ministerstwo dało nam, że coś 1040 chyba, jeżeli dobrze powiem końcówkę, kubików na godzinę nawet może.
No ale ojcze tutaj...
Ale i dali nam zgodę na coś 360 czy coś, żeby wydobywać. Cały czas nam nogi podkładają. Mamy ileś procesów z nimi.
Nieprawda.
I z różnymi jeszcze po drodze, tak, to co nam tu robili, zło.
Ale ojciec to realizuje, milczymy, ojcu.
Milczymy, nie, no robimy to... powoli, nie wiem, jeżeli, ja wiem, że jak Pan Bóg chce, będzie.
No ale dlaczego na przykład ja nie mogłem tego zrealizować w dobrym mieście, Kolsztyna? Przecież tam jest...
Bo tam nie ma.
A jest, a ja jest. Właśnie się dowiedziałem, że tak? Tam są 3 odwierty, w każdym jest 52 stopnie i ja w Radzie Miasta z magister Kuciakową, która tak. tutaj, prawda, nieraz była, chcieliśmy to przeprowadzić, nie dało się, prawda, nie dało się.
No bo pan nie należy do Platformy.
No chyba tak, chyba
pan,
tak.
Jak pan do Platformy należał, do SLD ale, ewentualnie,
ale w sąsiednim
Lizy... albo do jakichś tam ruchów.
No gdyby, ale ja jestem neutralny, przecież neutralny
no to
człowiek.
Nie, pan jest obywatelem trzeciej, drugiej kategorii, pan jest taki, o, taki odpady to są. Bo tylko są Platforma, no ja widzę tak. Ja mówię że... z całą odpowiedzialnością.
Tak, ja ojcu...
Mówię obrazowo, ale ojcu... w Polsce jest tak, że tak jak kiedyś komuniści, to teraz Platforma, no jeszcze kolega, który był, znaczy taki ruch założył kolega, a nie kolega Komorowskiego, prezydenta.
Ze wschodu, tak.
Przyjaciel. Nie, to wschodu Polski, tak, tak bliżej, tak, tak. Tak. Południowy wschód. Ale... Bardziej tak. No i SLD, to jeszcze. PSL, o, PSL jeszcze zapomniałem. Tak. A reszta to jest...
No to kto tą Polskę my będzie jesteśmy... budował, ojcze? No przecież no, to my chyba
ludzie,
będziemy budować.
Ludzie,
młodzi,
ludzie.
Prawda?
I kształcić ludzi. Ja widzę, że nasz naród jest jak lawa. W zwierzchu zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia i nie 100 brakuje. Lat nie wyziębi, czy coś tak, już nie pamiętam.
Tak, tak.
Plujmy na tą skorupę i, i sięgnijmy do głębi, już nie pamiętam. No ja... Także ta lawa gorąca wyciśnie to.
Ja myślę,
to,
że
ten, wiesz,
jednak młodzi
i
ludzie
trzeba młodych
będą
ludzi.
Chcieli mieć ojczyznę, ojcze.
No jeżeli nie będą wyjeżdżali.
Tak, no przecież nasza ojczyzna istnieje tylko dzięki Kościołowi. Kościół istnieje w Polsce tak. 1000 lat i mamy 1000 lat ojczyzny.
I tak
długo, jak Kościół będzie silny...
Ale
będzie...
przyszłością narodu tak, jest młodzież, a oni tak zaplanowali ten Tusek, to tak wymyślił, zresztą całą, mówi, będziecie jeździć za granicę, tak.
No to
i
jest,
tego będziecie...
To my jest wszyscy,
ale to jest normalne, jeździ, niech sobie jeżdżą.
Proszę księdza.
Ale przecież, nie wyjeżdżają.
No właśnie, ale proszę księdza, to jest takie... tragedia, bo Polska... jedyny produkt, który eksportujemy, to są ludzie. No przecież to jest makabra.
No tak,
nie, ja
tak.
nie znam żadnego produktu.
Pan, panie doktorze, że jak tam jadą, to jest o jakiś stopień niżej od
no
razu zdrowienie społeczne.
Ja sam w innych warunkach wyjechałem, prawda? Przyjechałem tutaj po 20 latach ciężkiej pracy. Jestem już 15 lat w Polsce. Jestem szczęśliwy, że tutaj jestem. Nigdy tam nie chciałem jechać. Zmusiły mnie warunki polityczne wtedy. I tam jest tak, że 5% może Polaków robi karierę, a 95% to są ludzie...
Wyrobnicy.
Wyrobnicy. Po prostu szkoda tych ludzi. Tak. Dlaczego ci ludzie w Polsce nie mogliby pracować?
Ale tam często ten wyrobnik zarobi więcej niż tutaj
no niestety,
w swoim
niestety,
zawodzie tak. i tak dalej. I
ale,
dlatego
ale
dla chleba idą.
Myślę, że ojczyzna jest ważniejsza niż
ale
pieniądze.
Wie pan co? Ale jeszcze, panie doktorze, ilu ludzi jest przetrąconych, połamanych psychicznie, duchowo, rodziny poniszczone, prawda, i tak dalej. To są straszne straty. Jak ja patrzę na emigrantów w różnych krajach, nie będę mówił gdzie, to żeby tam wejść, to ile ich to kosztowało? Ile ich to kosztowało tak. zdrowia?
Zdrowia, łez,
tak,
dużo jest...
Tak, i to jest coś strasznego.
Ludzkich,
tak.
prawda? Każdy z
no, ale
nas to...
jest, dlatego, ale dlaczegoś biedny? Jakie jest przysłowie, panie doktorze?
Tego nie powiem.
Dlaczegoś biedny?
A to nie jest zakazane, bo
nie.
teraz weszła ta
dlaczegoś
nowa...
biedny, boś głupi.
Aha.
A dlaczegoś głupi, boś biedny. Dlatego się trzeba się... wyciągnąć do góry, drapać się do góry w mądrości, coś zrozumieć, a nie TVN cały dzień, jakiś tego z jednego, jeden z tego z TVN-u poszedł jakiś niby dziennikarz, który usunęli go, bo skandal nie z tej ziemi, tak? I tacy ludzie kształtują duchowość Polski, kulturę Polski. A teraz następna piękna tego Urbana. ubrała w tego, kazałem mu się ubrać w strój biskupi. Mhm. I co on robił? Jakie prowokator, to bluźnierstwa? To Polsat z kolei.
Tak, tak.
Polsat ma 46 chyba kanałów, nie? Coś koło tego. Proszę wyobrazić, jaka to jest siła. I Polacy, a nie myślą, co kto tylko włączy i tak sączy mu to do głowy i powtarza. I katolicy, po prostu nie, i ludzie, którzy mają dyplomy, magistrzy, doktorzy, profesorzy. Panie doktorze, ile tu w Toruniu głosowało uniwersytet, my wiemy, które dzielnice jak, i głosowali nie tylko na Platformę, a do kościoła szli nie tylko na SLD, ale i na Palikota.
Ja myślę,
i
że
to jest inteligencja.
Polaków może uratować, jeżeli zaczną się interesować polityką, zaczną interesować się ojczyzną. No
albo tak zaczną, dostaną w skórę, że
tak,
się nie...
Tak, tak, no chyba,
mogą
że,
się nie pozbierać.
Chyba, że zaczną deptać po cudzej ziemi, bo jak my wszystko wysprzedamy, wszystkiego się wyzbędziemy,
ale tak jest.
No to nie będzie trzeba wyjeżdżać tak za granicę, będziemy
doktorze,
nie u siebie.
Rolnicy któryś dzień stoją w tym w Warszawie i nikt się nimi... Oni sobie na nosie grają, ci premier i tak dalej.
Tak, to jest naigrywanie się z ludźmi,
młodzież mówi, niestety. Młodzież mówi, premier półtora metra kopacz. To, takie prawdomówne to wszystko jest. Takie prawdomówne. Kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem popycha. Ja to mówię, tam pewno nie jeden się oburza, ale o, ja
ale
mówię,
myślę, że nauczyciele nie śpią. Nauczyciele powinni
oby.
To, co... Ojciec
jeżeli mądrzy nauczyciele, jeżeli
wykłada.
Mądrzy nauczyciele.
Tak, tak, ale nauczyciele, no powiedzmy, mądrzy są, prawda? Tylko jak
część.
Są mądrzy, jak są mądrzy,
tak,
prawda?
Tak.
Jak
jest jakaś część, tak, bardzo szlachetni, ale część to jest taka, przez które spełnia się proroctwo księdza Piotra Skargi, głupcy wasze dzieci uczyć będą.
A to nie jest zakazane znowu? Przecież ta...
A dlaczego zakazane?
No bo ta ustawa wyszła ostatnio.
Przeciw przemocy.
Przeciw przemocy, tak? Tak, czy, tak. Czy może w ogóle przysłowia są będą zakazane,
przemoc.
bo to,
no nie, to
jest tradycja,
ale idzie,
nie, prawda?
Ale idzie w tym kierunku, że będą nas zamykać. To co teraz zakazanie za słowa prawdy, zresztą bardzo delikatne, księdza arcybiskupa Michalika i procesy? I nie wstydzą się jakiś sędzia w tym w Przemyślu swojego, metropolite, człowieka pierwszego na pewno w mieście.
To jest
pierwszego od strony autorytetu moralnego i tak dalej.
No to jest niewybaczalny grzech.
Ale to gdzie my jesteśmy?
Grzech,
no to jest dzicz.
Autorytet biskupa jest
tak,
najważniejszy.
Człowiek,
jest najważniejszy.
Który całe życie poświęca narodowi, ludziom i do proces, mówię tak. Bo jakaś znalazła się gwiazda, która postanowiła proces wytoczyć. Myśli, że wtedy będzie mądrzejsza,
ale
mówię, lepsza.
Kościół być znaczy, może będzie silniejszy, bo...
No nie, to idzie w kierunku w całym świecie, idzie w kierunku bardziej
tak,
prześladowania
tak,
no Kościoła.
Niestety, ale...
Panie
ale...
doktorze, proszę zobaczyć, 100, a nawet nieraz w niektórych latach 170 tysięcy mordowanych chrześcijan. I
to są...
ONZ milczy, Unia Europejska milczy, rządy milczą, nawet parlament takiego kraju jak katolickiego i kraju Jana Pawła II milczy i tak dalej. Także, ale panie doktorze, może o tych medycznych sprawach lepiej.
Tak, będziemy o tych medycznych sprawach
pan,
będzie...
Mnie się podobało, jak pan uciekał tego, co mi się podobało, jak panu...
Tak, to była prawda, szczera prawda, tak, moje własne doświadczenie.
Chcieli panu zrobić jakąś, co to, punkcję?
Nie, chcieli mi zatoki przynosowe taką igłą do punkcji, prawda, spunktować i oczywiście ja tego nie rozumiałem i po prostu jak zobaczyłem tą wielką igłę, uciekłem. Uciekłem ze szpitala. Gdybym miał sedację, na pewno bym tego nie zrobił, bo nogi by mi się przynajmniej poplątały.
No, właśnie. I wskoczył pan do tramwaju, uciekł.
Wskoczyłem,
a złapali pana później?
Nie, mama była przerażona. Jak przyjechała za mną drugim tramwajem, bała się, czy ja do domu w ogóle
gdzie
dojechałem.
Gdzie to było, w Gdańsku?
Nie, w Łodzi, tak, w Łodzi. Doskonale pamiętam.
W mieście Łodzi.
Tak.
Ale to było piękne. I pan później został doktorem.
Tak, tak, zostałem doktorem, bo chciałem być albo duchownym, albo prawnikiem, albo lekarzem. Bo te trzy zawody,
tak.
Czy powołania tak. Były w moim po prostu sercu. I zostałem
służyć
lekarzem.
Służyć najlepiej,
tak.
Prawda? I najwięcej dobra uczynić.
Najwięcej dobra.
No.
Znaczy ja uważam, że cztery grupy zawodowe są najważniejsze. To są nauczyciele, duchowni, prawnicy i lekarze. Oni mogą kształtować umysły.
A ja jeszcze mówię dziennikarze i politycy.
No to oni mogą albo zepsuć, albo
nie,
naprawić.
Nie, też mogą. Tak. To trzeba...
Aha, żeby trzeba, dołączyć ich do piąta trzeba, grupa.
Ale to są tylko wy dziennikarze, nie mówię najemnicy. Dziennikarz to jest sługa prawdy, sługa
suwerenni, suwerenni, wolni tak, dziennikarze.
Tak, dziennikarz. Wolni. Tak, to musi być człowiek wysokiej klasy. To jest prawdziwy dziennikarz i człowiek wysokiej klasy i intelektualnie i moralnie, osobowościowo, prawda? Tak samo polityk, to też tak samo. A to mamy gangsterstwo tutaj w Polsce. Proszę pana, jest Sumliński. Na froncie mówi, kto to rządzi na mnie? Tam powiedział, bandyci czy złodzieje? Jakoś tam, czy przestępcy? Ja sobie mówię, muszę to odsłuchać.
No ale to są ludzie przecież.
I odsłuchałem, on mówi bardzo logicznie tam.
A gdzie sumienia?
No właśnie. Panie doktorze, a dobrze, a jak pan patrzy na to, a te kradzieże?
I to na jaką skalę?
No, kto to robi?
A kto pozwala na to?
No jakieś służby tu muszą być. Mhm. To musi być zorganizowane. To nie jest taki, jakby taki w zakładzie porwał. Ja pamiętam, byłem dzieckiem i w Wolkuszu fabryka naczyń emaliowanych była. Teraz to już wszystko pada, bo to się nic w Polsce nie opłaci. Nawet kury chować swoje się nie opłaci. Lepiej z Niemiec spowiedź do
rzeczy. Ale zagranicznym firmom się jakoś opłaci.
Wszystko, ale u nas się nic nie opłaci, mówili. Tak.
Ale w medycynie też się... To jest dużo opłaca. Nie, opłaca się, opłaca.
No, tak. Ale tego...
Spółki robić?
Tak, tak. Szpitale sprzedawać. Tak. Handlować ludzkim życiem, zdrowiem. Tak. Robić biznes na ludzkim życiu. No, ale to jest takie... Jeżeli tak będzie sumienie, to tak będzie. Dlatego... Ale pamiętam wtedy, jako dziecko patrzyłem, tak wszedłem, brama była. Rodzice z pracy... Ktoś nie, to ja wychodziłem już, by wyjść tam, bo to czekałem, to tak to dziecko, a to było interesujące, wychodziło tylu ludzi i rewidowali tych ludzi, ja też patrzyłem, jak tak obmacywali, patrzyli tego, czy coś ktoś nie widział. Chłop, jakiś facet, gość, mężczyzna, garnuszek go złapali, wyniósł. Taki tam blaszany garnuszek. No i co? W domu miał bardzo dużo nieprzyjemności, nie wiem, jakieś kary, jakieś coś, włóczyli go, ciągnęli go, nie wiadomo co. A miał 7 dzieci, a był inżynier. Znaliśmy go. Wywoził wagonami i nic mu nie było. Widzi pan? To tak samo i teraz. Prawda?
Tak, jednym wolno, drugim nie wolno.
Nie, ale tamten robotnik jak był opłacany. Nędznie.
Tak, no to...
I on z garnuszek wziął mały...
Z biedy
no,
to robił. Z biedy po prostu.
Tak, no, bo, no i proszę bardzo. To tak samo i teraz, to tam dużo mówić. Panie doktorze, no cieszymy się, że pan jest. Może... Cieszymy się, że pan jest w tym zakazanym radiu.
Bardzo. Ja tego
zakazane spotkania, tak, zakazane jak radio. Zakazany krzyż, bardzo. Zakazane piosenki, zakazane.
Ale te zakazane radio ja słucham chyba od początku.
Naprawdę?
Tak, naprawdę. Potem zacząłem czytać.
Od początku nie bardzo, bo jak pan 15 lat temu przyjechał.
Ale ja, tak, ale ja budowałem dom w Zakopanem. Aha. Jak budowałem dom w Zakopanem,
będąc jeszcze
samemu, tak, byłem samemu, przyjeżdżałem na urlopy, budowałem tu z góralami, to wtedy włączałem Radio Maryja. I wtedy...
I co górale na to? Patrzyli na pana?
Nie, w ogóle nikt nie wiedział o tym, że słucham Radio Maryja. Moja teściowa wiedziała, że... Bo ona też słuchała i ona pierwsza mi powiedziała o tym. I wtedy to Radio Maryja było takie w powijakach i zawsze ksiądz dyrektor męczył się, ciągle próbował coś nowego i wprowadzał, i modlitwy
takie,
były, prawda?
Taki męczący
Tak, wszystko się rodziło, rodziło się wszystko. Ja nie znam dokładnie życiorysa ojca, ale mamy coś wspólnego, bo też w Niemczech byliśmy, też się zmagamy z życiem, też staramy się coś dla Polski dobrego zrobić. Ale
to uczy człowieka.
Tak, uczy. I to jest wspaniałe takie. I ja jestem też dziełem Radia Maryja, telewizji trwam, bo w końcu różne rzeczy takie robię.
I to coś rozwiązuje.
Takie
to
pozytywne
daje to coś?
Dla Polski,
daje to
tak.
Coś?
Po prostu w Polsce Radio Maryja jest jakby takim, i telewizja Trwami na Ziemi, rdzeniem. Rdzeniem, prawda? I trzeba
to,
po prostu.
To, głosimy prawdę.
Tak.
I trzymamy się, ale panie doktorze,
ja się nigdy
jesteśmy
nie zawiodłem.
Tłuczeni za to, że nie. Nie
tak, ale to z zewnątrz.
Ale wie pan,
prawda?
Kto pomagał nam? Najwięcej. Jan Paweł II. Ja mu jestem tak wdzięczny. To jest ten święty Jan Paweł II. On, przecież on nas nie widział. A już wspierał nas.
Ale święty
wspierał tak
Jan...
dobro. Ja pamiętam pierwsze spotkanie, to było takie pierwsze spotkanie w 1984 roku, czy piątym, w bibliotece prywatnej, dzięki księdzu, jego sekretarzowi, obecnemu księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Tak, 30 ludzi nas było chyba z Krakowa. Byliśmy na mszy świętej. To było też ciekawe, jak dojechałem w sobotę wieczorem i w niedzielę mówią mi, że będzie msza świętej. I ja i mogłem być blisko konfesji, to już przy konfesji, tak lekko z boku, ale tak bardzo blisko. No i wyjdę siostry sercanki. I wtedy siedzę na tym mszy świętej, akurat do tego i napisałem karteczkę, napisałem taki mały liścik, włożyłem w coś i mówię, siostry, a nie mogłyby siostry, bo wy pracujecie tam u Ojca Świętego. No my nie, ale inne. My pracujemy u księdza kardynała de Skóra. No ale to nie mógłbyście tam, żeby dać to księdzu prałatowi Stanisławowi Dziwiszowi. I dały. I ksiądz prałat telefonuje. Przychodźcie. I byliśmy rano na święty już na drugi dzień. I wtedy Ojciec Święty tak patrzy na mnie i mówi, ja byłem w Krakowie, pracowałem. Wasz kościół w Krakowie jest moim kościołem. Ja codziennie w nim bywałem, w drodze z pracy czy do pracy. Tam do tych kamieniołomów, do tej fabryki sody. Tak jak przychodził też koło siostry Faustyny. Ja tam jeszcze rozmawiałem z Ojcem Świętym. W pewnym momencie jeszcze powiedziałem tak, no, to ksiądz Ojciec Święty klęczał, Matki Bożej przychodzi, ale przy świętym Józefie klęczał też długo. No i powiedziałem, do kogo do spowiedzi chodził. Później już jeszcze, a on się zamilkł wtedy, nic, bo to wszystko wiedzieli ojcowie, to prawda? Tak, ale pytał się, co chce ojciec zrobić. A wie, centrum do ewangelizacji. Proszę o to, o błogosławieństwo na to centrum. Tak myślałem. Nie będę mówił, jak sobie to wyobrażałem. Ojciec Święty długo patrzył na mnie. Ja mówię, co on tak czyta we mnie, w moim wnętrzu? Ludzie, to co on tam się dopatrzy jeszcze? Tak. I dał mi różaniec i pobłogosławił. I tak się zaczęło. A później wiele razy, jak było tak bardzo źle, to ni stąd, ni zowąd zostałem zaproszony na kolację do Ojca Świętego. A byłem tylko, miałem być tylko niecałe dwa dni. I Ojciec Święty pyta, kto przeszkadza Radio Maryja? Co by pan doktor powiedział? Nazwiska? Nie powiedziałem, Ojcze Święty, libertyni. No bo to przecież takie libertyńskie myślenie.
Dla Ojca Świętego nic nie było niemożliwe.
Półtorej godziny rozmowy, na koniec dostałem Michała Archanioła, poprosiłem o różaniec, a mi Ojciec Święty różaniec, klęknąłem, pobłogosławił mnie, a ja tego w tym refektarzu jeszcze i dostałem i różaniec, a Ojcze Święty, ja chcę więcej, bo dla wszystkich ojców przynajmniej, jeszcze i dla innych. I dostałem więcej tych różańców. No, to było tak. I później wiele razy, i za każdym razem Ojciec Święty pytał, jak, co stawał w obronie. Wiem, że były rozmowy przy stole z polskimi biskupami o Radiu Maryja w szczegółach. Jedni wyciągali plusy, drudzy minusy, trzeci tam. A Michniki robili swoje i te różne opinie i TVN i wszystkie inne, prawda?
Myślę, że święty...
Tak, dlaczego mówię Michniki, tak, bo nawet tak. Właśnie Gazeta Wyborcza najwięcej takich wypowiedzi negatywnych. Jednego roku było w Gazecie Wyborczej artykułów ponad 900, a dni jest 360. Nie? Jak to?
Ale jaka wspaniała reklama to jest. Jaka wspaniała reklama.
Dziękuję.
Ja pozytywnie odczytuję.
To pan doktor, a jak ktoś nieświadomy, to tak, rzuca jak
się,
kamieniami.
Jak się mówi i pisze, prawda?
I katolic. Ja tutaj takiego...
Treść jest nieważna.
Jeden doktor tutaj pobożny do kościoła chodzi, a ktoś mi mówi, chodzi do kościoła, tak się angażuje i mówi, co Radio Maria? Ja wszystko wiem, bo wszystko jest w internecie. Uczy na uniwersytecie, mówi, ale ucz, ale mają mistrzów ci studenci. Wszystko wie, bo w internecie wyczytam. No nic, ale już dzisiaj dużo powiedziałem. To przez pana.
Tak, ale to widocznie...
Ale dalej budujemy. Tak. Budujemy
tak,
się.
Tak, ale nie zasypiamy. Nie.
I geotermię też robimy. My robimy to dalej. Nie mówimy teraz na razie wszystkiego, bo służby odpowiednio czuwają, żeby podłożyć nogę cały ale czas. I my liczymy na Pana woda. Boga i na ludzi, naprawdę.
Ważne, że ta ciepła woda istnieje i będzie istniała.
To jest bardzo... No, mamy wszystkie plany do zrobienia. Wszystko mamy. Mamy tyle trudności, żeby Pan wiedział, że można... Nieraz sobie myślę, a nieraz tak myślałem. Pracowałem w Niemczech. Pan był w Niemczech tyle lat. Ja pracowałem w Niemczech. Muszę powiedzieć, że do dzisiaj, jakoś tak mówi po niemiecku, na pewno pełno błędów robię, bo ja nie jestem Niemiec, tak zaraz rozpoznają, że to Polak, a mówili mi taki sam akcent jak Jan Paweł II. Tak mówili, ale to nic. Tak, ale w każdym razie dużo życzliwych miałem, dużo. I proszę wyobrazić, że w Niemczech, w tych Niemczech, o których gdy myślimy o tej strasznej historii, prawda? O tych obozach, o tym, jak myślę, to my zaraz widzę tych SS-manów, tego wszystkiego, to wszystko, co robili. I w tych Niemczech przez 5 lat nie byłem, powiedziałbym, nie doznałem takiej przewrotności, takiej złości, o delikatnie mówię, jak tutaj w Polsce przez 5 minut. I to jest bolesne, dopóki Polacy nie zrozumieją. To jest naprawdę. W Niemczech pracowałem oczywiście z katolikami, ale na jeden telefon wszystko było załatwione. Oni są merytoryczni. Merytoryczni. Nie ma się tam spodziewać co jakichś takich, prawda, emocji czy coś. A dzisiaj mam takich przyjaciół, że teraz bym zadzwonił, w nocy mogę zadzwonić. I będzie pewne, załatwią mi tak, jestem pewien. A w Polsce nie zawsze.
Tak, to ja...
Niestety, to jest zupełnie...
Ja mam takie samo odczucia.
A są katolikami Polacy, katolicy, a raz po raz kto odbiera dobre imię ludziom Kościoła. Tego by nie było, gdyby katolicy byli silniejsi, gdyby byli bardziej. Trzeba nam naprawdę dużo jeszcze popracować. Komunizm bardzo zniszczył społeczeństwo.
Tak.
Bardzo, bardzo mentalność, ducha. A to, co przyszło, jeszcze pogłębia to. I dlatego ta bieda. I ona będzie coraz większa, dopóki nie zmądrzejemy. Dopóki się nie obudzą ludzie, dopóki nie będą prawi, sumienia, także lekarze. Panie doktorze, możemy przejść.
Tak,
jak ja tak patrzę, nie wiem, co pan na to, ale jak ja patrzę na lekarzy, to różnych. Ale... Miałem takie jedno schorzenie, powiem, nie powiem jakie. I proszę pana, ja wiem, więcej niż 2 lata, dzień i noc miałem ból. I szukałem pomocy. Ciężko było znaleźć. Ciężko było znaleźć, no jakoś... Znajdowałem ludzi, ale tam jeden, drugi, trzeci. Ale byłem z tego zadowolony, jestem zadowolony, bo dzięki temu poznałem rzeczywistość. Prawda?
No ja w tej rzeczywistości,
nie z teorii, tak. Nie z teorii, że gdzieś ktoś powie, tylko rzeczywiście. Po prostu trzeba odbudować duszę narodu. I to jest długa historia. Będzie to, jeżeli my przylgniemy do Pana Jezusa. Ale tutaj z kolei ja bym każdemu radził, każdemu. Tak sobie dzisiaj też myślałem na tych gorzkich żalach też i później w kaplicy. Jeżeli my nie radykalnie nie przylgniemy do Chrystusa, to nie mamy szans żadnych. Bardzo, bardzo nie będziemy się identyfikować z Nim. To jest nasz koniec, bo taka jest historia, taka jest w tej chwili, takie przepychanki światowe są. Prawda? To mówię delikatnie przepychane. To jest walka cywilizacji. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli, mówię, jeżeli nie będzie, i trzeba, i tu pomaga, bardzo pomaga w naszym życiu. Iść tak przez życie, żeby wiedzieć, że idę do wieczności. W każdej chwili mogę przejść. I cokolwiek robię. Mówią, że żyją bez ślubu kościelnego, na taką kocią łapę, że to, że tamto, że takie... Wygłupiają się te zboczenia, lansują, jakie to piękne. Durne to jest wszystko chore.
To jest bez sensu.
To jest nienormalne. To jest wbrew naturze, tyle rzeczy.
Bez żadnego celu.
Te konwencje, to in vitro, to wszystko, gender. Tak. To jest... Ludzie, zastanówcie się, umrzesz. Pamiętaj, że umrzesz.
Bez sensu.
I co zaniesiesz do wieczności? Tak. Jak wstaniesz? Jaka będzie twoja wieczność? Prawda? I jeżeli będziemy o tym myśleć, to nawet jak pokusy człowiek będzie miał do grzechu, to się zastanowi, a uwaga, bo umrę.
Tak,
zgodzi się pan?
Tak. Wiara i medycyna mają dużo wspólnego, bo medycyna musi być oparta na dowodach i wtedy taka medycyna leczy. Tak samo Kościół katolicki jest oparty na katechizmie, na wierze,
fundamenty.
Na fundamentach. Jak,
ma fundamenty,
jak medycyna nie ma fundamentów, czy Kościół, no to co można tu osiągnąć? No?
Ale jest pan zadowolony, że jest pan, że pan jest w służbie zdrowia, że pan służy tak ludziom?
Muszę powiedzieć, że coraz więcej mam satysfakcji i odnajduję wśród lekarzy wspaniałych ludzi.
I pan dużo ludzi uśpił już?
Tak, no
a tak na
wiele
stałe.
Tysięcy. Na stałe to...
Tak na stałe.
Chyba nikogo, bo do tej pory tak.
A anestezjolog jest niezwykle ważny.
Tak,
to jest bardzo ważne.
On pomaga bardzo przy operacjach.
Ale chyba później też.
Później też po operacji dalej się zajmuje pacjentem.
Tak. No to jest coś niesamowitego. To jest ciekawa dziedzina.
No to jest pasja w ogóle.
To jest dziedzina.
Pasja i powołanie.
Ale to trzeba być naprawdę Ducha Świętego. Moja mama chorowała, już była starsza. Przyjechałem do kliniki, do Krakowa i mówię, mamo, chciałem ją tak pocieszyć. I przyjechaliśmy wszyscy, wszystkie dzieci stanęły przy łóżku, bo na drugi dzień operacja. Mówię, mamo, coś się z mamą dzieje, widzę, nie, ja się obawiam, bo chciałem tego rozweselić trochę. Powiedziałem, włosy sobie zrobiła, tego, tutaj. Mamo, czy jakieś wesela nie będziemy mieli tu gdzieś niedługo? W dziecku starszy człowiek, kobieta, musi zadbać o siebie. I ma różaniec miała, mówię, mama się modli, tak. I mówi, przyszedł doktor, przyszli na wizytę i pyta mnie, ten ordynator pyta, a za kogo pani się modli? A ona mówi, za was, a o co, o rozum. A oni tak popatrzyli i ona mówi, a co, nie potrzebujecie? To wy dopiero potrzebujecie, prawda, że potrzeba Ducha Świętego.
Tak, koniecznie. No
i trzeba się modlić za lekarza też.
Opatrzności.
Panie doktorze, no to ciąg dalszy audycji, tak. Słuchamy.
Proszę bardzo.
Ojcze Grzegorzu.
Tak.
Ale to było wprowadzenie.
Oczywiście.
To było takie wejście, prawda? Tak wspaniali ludzie przychodzą do nas. I to radio, panie doktorze, dzięki takim ludziom to jest uniwersytet. Uważam, to jest największy uniwersytet.
No to ja mam parę dyplomów chyba z Radia Maryja w telewizji. Trwa.
Ale nie, ale naprawdę wszechstronny.
Tak, tak.
Tacy ludzie przychodzą. I,
ja nie i... spodziewałem się, że kiedykolwiek tu trafię, bo to też jakaś...
A jak to się stało?
No, ja też nie wiem, skąd znalazł mnie...
Ojciec Benedykt.
Nie, tak, ale poprzez Witolda.
Pobudzina.
A, Pobudzina, Witold, tak. Zresztą
on,
doktor.
On coś tutaj
zrobił
knuł.
Zrobił doktora, to Radio Maryja.
Tak, pewnie coś tutaj knuł.
Radio. A pięknie, takiego, pozdrawiamy.
Poschodził wiele razy do pana.
Bardzo dziękuję. Po prostu,
i pana Klaudiusza,
było,
i rodziców.
Tak, to było właściwie moje marzenie, muszę powiedzieć.
To jest pan doktor jest z tamtej parafii?
Ja jestem z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego.
To jest ta sama parafia, co...
Chyba nie.
Nie, inna.
I tam jest proboszczem ksiądz Andrzej Paździutko.
Pięknie,
a siostra Letycja Tworek uczy religii moje dzieci i ksiądz Jerzy Stolczyk.
No
to są
wspaniali
tak, nauczyciele. I myślę, że ta młodzież, prawda,
panie doktorze,
coś
no to
zyska.
To mówimy o anestezjologiczy, o czym teraz?
Anestezjologii.
Nie, to był inny. To był...
Anestezjolog interesuje się wszystkim.
Sedacja. To jest ta sedacja, nie wiem.
No to jest wspaniała rzecz, bo pomaga chorym. Pomaga chorym.
O sedere to siedzieć.
No ale tu to...
A sedacja?
Sedacja to jest axiolysis. Zmniejszenie lęku i pobudzenia.
aksjolizis to z greckiego. Z greckiego, tak,
z greckiego pewnie. A po polsku to jest uspokojenie, czyli uspokajamy tych, którzy potrzebują, prawda, którzy są w trudnej sytuacji.
No ale nie, to panie doktorze, największy spokój jest na cmentarzu.
To się możemy uspokoić tam chodząc, ale...
Nie. No ale bo niektórzy mówią, że spokój, żeby tylko był spokój. Tak, tak, no. A wy no, największy na cmentarzu. No, to...
no ale śmierć człowieka a to jest zakończeniem, tak, ale żeby umrzeć, trzeba wykonać jeszcze pracę, prawda? I dużo właśnie tutaj jest zasługa lekarzy, zasługa onkologów, zasługa anestezjologów, psychologów, księży, którzy opiekują się.
Dużo, służba zdrowia, pielęgniarki, ci wszyscy, cała służba zdrowia.
Tak, wolontariusze.
Tak, to jest coś niesamowitego.
No oni ciężko pracują. I tak jak,
a taki szpital to jak kombinat.
Tak, i ciężko pracują ponad siły. I my nie doceniamy nieraz lekarzy, czy pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, którzy są niewidoczni, bo nagłaśnianie w mediach jakichś wybryków to nie powinno być.
To się, to jest odbieranie dobre. Panie doktorze, to się wpisuje w tą marksizm. Walka klas. Ciągła walka i wywoływanie. To jest tak zwane, powiedziałbym, zarządzanie przez wzbudzanie nienawiści, niepokoju.
Ale to jest niebezpieczne tak robienie medycynie, bo...
Ale to robią ci, którym zależy na zniszczeniu narodu. To tylko miłość.
Jak ja widzę miłość, wspaniałych chirurgów, którzy są spoceni, oczywiście, którzy idą na duże ryzyko, chcą pomóc pacjentom.
Właśnie, jak, panie doktorze, jak można... Jak pan się czuje? Przepraszam bardzo, że tak... Nieraz podziwiam, jak taka operacja, godzinę, dwie godziny. Godzinę to krótko, ale dwie godziny, sześć godzin. I ten człowiek stoi i w napięciu musi być.
Ale nie
wystarczy,
tylko.
Że jeden błąd popełni. Tak. Tam jest taki, ma otwartego tego człowieka. Tak. Ja sobie tego nie wyobrażam. Tak. No. Ale jeszcze to jest też nieprzyjemne. Przecież jak otworzy wnętrze, to tam przecież nawet zapach jaki tam jest.
Tak,
nie?
Ale
nie?
No my jest jesteśmy...
Tak? Mam rację?
Tak, ale my jesteśmy...
Ja sobie tak analizowałem wszystko, nie?
No, oczywiście.
Jak wnętrze, no to przecież tak... To przecież to nie jest tam, to nie jest drogeria czy perfumeria.
Tak, my jesteśmy do tego...
I on to wszystko musi, całość tam, prawda, iluś ludzi, jak to wszystko musi wchodzić.
Cały zespół.
Instrument jeden wielki, żeby dobrze zagrał, prawda, a tu jest...
Tak, i
jest taki jeden błąd, prawda? I coś się nie uda, to zabić tego doktora. Nie mówią, że tyle się udało, tylko że jeden raz się nie udało. Prawda?
Nie, to jest niesprawiedliwość.
Nieludzkie.
Ja nigdy w życiu bym nic złego nie powiedział na lekarzy, na pielęgniarki, położne czy ratowników medycznych, bo sam z nimi pracuję, sam jestem od nich zależny, oni ode mnie. Po prostu to muszą być zespoły. Muszą być zgrane zespoły, muszą mieć cel, ratowanie życia ludzkiego, pomoc, ulga w cierpieniu. Musi być zaangażowanie, a bez tego pacjenci by nie przeżyli, by nie wychodzili zdrowi na własnych nogach. My walczymy dosłownie o to i w ciężkich warunkach. Nie zawsze warunki są sprzyjające, a pomimo to ratujemy życie ludzkie. I nieraz było tak, że właśnie od anestezjologa bardzo dużo zależało, od chirurga, przez ten anestezjolog, on pacjenta poznaje przed operacją, idzie do niego, wypełnia razem z nim całe arkusze, w których pacjent pokazuje, na co jest chory, jakie leki bierze, jakie ma problemy, jakie ma nałogi, kiedy był ostatni raz operowany, wtedy my to analizujemy i właśnie przepisujemy tak zwanego głupiego Jasia. A ten głupi Jaś wcale nie jest taki głupi.
Niezależnie od tego, jaka jest historia jego...
Tak, tak.
Tak? To jest ten głupi Jaś, jest każdy inny?
Może być każdy inny, dlatego bo...
To się mówi głupi Jaś, ale to nie jest...
Ale tak, to jest bardzo mądre, bo wtedy pacjent, otrzymując taką tabletkę...
Tabletkę, ale czasem zastrzyk.
Tabletkę, czasami zastrzyk, ale najczęściej...
Albo kroplówce też.
Kroplówki też można, różnie, ale najczęściej tą tabletkę. I ta tabletka człowieka... rozluźnia, człowieka uspokoi. Jakby uspokoi.
To jest,
człowiek...
ta, to jest ta
sedacja, ta sedacja. Tak? I człowiek wtedy nie tą drogę na salę operacyjną i na sali operacyjnej
jak idzie, to taki zadowolony, siebie, prawda?
Tak, przyjmuje do siebie i nie protestuje, prawda?
Nie, z nami zadowolony jest.
Nawet, tak, nieraz się rozgląda po sali operacyjnej, mówi, jak u was tu jest wspaniale, pięknie, prawda? Tak. Jakie macie wspaniałe urządzenia.
Tak.
Tak, i to jest nasza praca, żeby choremu przybliżyć, prawda, ze strony takiej ludzkiej ten cały szpital, naszą pracę, pokazać, że jest w dobrych rękach, że mamy dobre urządzenia, że jesteśmy też wartościowymi ludźmi, na których można polegać.
Bo przecież wszystko z tym, że doktor to nie jest Pan Bóg.
Absolutnie, nie, absolutnie.
To jest
nie.
Też, to nie. Trzeba też Pan Bóg się polecić, i, prawda?
Tak.
Bo
tak.
To jest, no, można iść na bardzo drobnym jakoś niby zabieg.
Tak,
i
doktor
może
to jest wiedza, prawda? Wiedza tak. I doświadczenie. Tak. Jeżeli doktor ma wiedzę, doświadczenie,
i
to wtedy...
służby.
Tak, to, no i powołanie, prawda? Tak. Powołanie, sumienie. Sumienie jest bardzo ważne u doktora. Nieważne, czy on jest katolikiem, czy muzułmaninem, czy jest ateistą, każdy ma sumienie przecież, prawda? Każdy ma sumienie, a te sumienie to jest decyzja, co ja
czyń
zrobię.
Czyń dobrze, unikaj zła.
Tak, tak. Czy ja po prostu tego chorego dobrze potraktuję, czy będę takim zimnym urzędnikiem, prawda? A lekarz, jeżeli ma to sumienie, wtedy pacjent jest w dobrych rękach. Wtedy pacjent jest wdzięczny lekarzowi, bo to czuje. To tak jak matka dzieckiem się zajmuje. Tak samo lekarz też może, zajmując się chorym, cieplej, bliżej, może mu okazać tą miłość bliźniego. Wtedy taki chory jest szczęśliwy i mówi, panie doktorze, pierwszy raz takiego doktora spotkałem. Tak, jest nieraz takie po prostu stwierdzenie i wtedy tak się człowiek czuje, jakby był odznaczony, prawda? Bo nam nie potrzeba jest odznaczeń, tylko tej wdzięczności od pacjenta, który jest zadowolony. Który jest zadowolony. A najlepiej dla anestezjologa, jak pacjent się budzi z narkozy i rozgląda się i mówi, panie doktorze, kiedy będę operowany? I patrzy, łapie się za brzuch, mówi, a to co to jest? No pan już jest po operacji. Naprawdę? Niemożliwe. No to wtedy taki anestezjolog, no to ma szczęście, prawda, że taką narkozę potrafił zrobić, że pacjent jest zadowolony i nie cierpi po operacji. Też tak można.
A po operacji często dajecie środki znieczulające?
No my mamy na szczęście...
To są często narkotyki.
Tak, tak. Narkotyki odgrywają dużą rolę, ale w skojarzeniu. Nasz szpital, gdzie ja pracuję, ma certyfikat Szpital bez bólu. To jest olbrzymi szpital, ale przez kilka lat zgodnie wszyscy anestezjolodzy i wszyscy koledzy lekarze, ordynatorzy zrozumieli, że ból pooperacyjny jest nieraz nie do zniesienia i pacjentowi trzeba dać możliwość wypoczęcia po operacji, a nie zmagania się z bólem. I my od lat, każdy z anestezjologów pacjentowi każdemu przepisuje leki od razu pooperacyjne. I dużo robimy też regionalnej anestezji, czyli właśnie takie jak ojciec dyrektor miał znieczulenie w kręgosłup, tak? Albo znieczulenie kończyn, czy jakieś...
Chyba my gdzieś tam...
Tak, tak.
Nie wiem, gdzieś mi to...
No, w kręgosłup po prostu.
Ale to tak, to taki... Boli to?
Nie, nie powinno boleć. No, no,
ja mnie zabolało. Nie, bo... Aż nie, noga, aż no, mi skoczyła gdzieś.
No nie, no ja bym inaczej to zrobił.
Nie, nie, to był bardzo ale, dobry anestezjolog.
No ja wiem, ja wiem.
Może.
Ale po prostu Anach, tak, można było... anestezjolog...
Ale zaraz mi coś tam zrobili i straciłem kontakt.
No właśnie, pewnie sedację zastosowali.
Coś mi tam na usta przyłożyli.
No właśnie, także anestezjolog jest tym aniołem stróżem, ale który był, od początku...
Ale to nie był na usta, to nie był ten plaster, który tam na tych...
Nie, my mamy markowe plastry. Mamy markowe takie różne Rzeszowie. Urządzenia, prawda? I one pomagają człowiekowi. A to po prostu był jakiś taki... taki po prostu z kieszeni wyciągnięty jakiś pakunek jakiś taki, tego w medycynie się nie stosuje. My otwieramy oczy, otwieramy usta, zaglądamy, prawda, bo my musimy wszystko widzieć. My stoimy po stronie pacjenta.
Boże, to pan się naoglądał tych ludzi całkowicie, także to już różne te przypadki, nie?
Tak, ja no, są bardzo różnych, ciekawe zdarzenia.
W operacjach pan doktor Brzeżek.
Tak, no ja nie mogę na przykład, do tej pory jestem cały rozdygotany, bo ja jestem...
Nie widać tego.
Tak, jestem prezesem Stowarzyszenia Pacjentów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. No i to stowarzyszenie ma za cel zbliżenia pacjenta do lekarza i odwrotnie, bo my jesteśmy partnerami. Lekarz i pacjent to są partnerzy. I ja na przykład, jak usłyszałem, że zastrzelono pacjenta w szpitalu, to ja do tej pory nie mogę... Nie, w Rudzie Śląskiej. W Rudzie Śląskiej w szpitalu przywieźli chorego, który został ugodzony w klatkę piersiową. Zoperowali tego pacjenta, położyli go na sali po operacji i dali mu leki. Leki nie zawsze działają tak, jak lekarz by sobie założył. Być może miał sedację, a właśnie sedacja może spowodować działania uboczne. I ubocznym działaniem może być też pobudzenie, prawda? Pobudzenie, może być zdezorientowanie. I ten pacjent w tym pozrywał sobie te wenflony, uwolnił się z tego łóżka, wyskoczył z łóżka i wybiegł na korytarz. Wybiegł na korytarz, wpadł do kuchni, złapał podobno nóż czy noże i zaczął dalej biec. Personel się przeraził, wezwał policję, no i policja go gdzieś tam zagoniła i go zastrzeliła. No ja tego nie rozumiem, prawda? Jak można chorego pacjenta po operacji zastrzelić? No czy nie można było w inny sposób tego pacjenta albo go zostawić w spokoju, albo po prostu nawet wziąć materac z łóżka i materacem z łóżka go przycisnąć do ściany. Ja nie wiem, ja jakbym był na dyżurze lekarzem, to policji bym nie wzywał, starałbym się samemu. On pewnie groził tym nożem, ale on nikomu żadnej krzywdy nie zrobił.
No nie zdążył.
On był, tak jak ja się dowiedziałem, to był spokojny człowiek, nigdy nie był karany, nigdy nic nie zrobił, a tu pacjenta zabili w szpitalu, prawda?
Zamiast go leczyć?
Jak można, prawda? Ja jestem wstrząśnięty, prawda?
A dawno to było?
No chyba w ubiegłym roku to było gdzieś.
No to jest, no ale to różne rzeczy. To
różne
jest też
rzeczy, ale to też jest
kwestia też...
pewnie wynik sedacji. Niestety trzeba wziąć pod uwagę, że sedacja czy kombinacja leków może tak zrobić. Są znane wypadki, że pacjenci wyskakują przez okno, prawda? Różnie pacjent się może zachować.
Oczywiście to jest bardzo rzadkie przypadki, ale
zdarza się. To są różne uboczne działanie, prawda, leków.
On nie wie nawet, co to robi, nieświadomo.
Tak, on był w afekcie, on był po prostu tak pobudzony, że nie wiedział, co robi, prawda? On potrzebował pomocy, prawda? Pomocy. To jest przerażające. Ja nie wiem, jak ja to w moim sumieniu, prawda? Bo ja jestem lekarzem, też dyżuruję, też się różne rzeczy zdarzają, ale po prostu no, cały czas nie mogę sobie dać rady, prawda?
Bardzo dziękuję. Panie doktorze, gdybyśmy też powiedzieli, bo może w czasie audycji telewizyjnej nie było na to też może okazji, ale by tak całościowo do tego tematu podejść, kiedy stosowana jest sedacja, na czym polega, jak przebiega proces, bo tu już w naszej rozmowie z pewnych rzeczy to wyniknęło, ale żeby to też był motyw do rozmowy z naszymi słuchaczami.
Sedacja, inaczej anxiolysis, to jest zmniejszenie lęku i pobudzenia, uspokojenie, obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych, ale bez wyłączania świadomości. To znaczy dochodzi wówczas do zmniejszenia napięcia, niepokoju, często w połączeniu z sennością. Pacjent taki jest uspokojony i teraz zależy, jak głęboko chcemy pacjenta uspokoić i jak głęboko ten pacjent potrzebuje tej sedacji. Są różne podziały, prawda? Jest sedacja płytka, wtedy pacjent ma obniżoną świadomość, ale można z nim rozmawiać. On krytycznie myśli. Jest sedacja umiarkowana, pacjent śpi, ale w każdej chwili można go obudzić i nawiązać z nim kontakt logiczny. Jest sedacja głęboka, no to wtedy pacjent śpi głęboko i nie ma kontaktu z otoczeniem. Jedynie ma zachowane odruchy obronne, czyli połykanie, kaszel i oddycha. Warunkiem sedacji jest, żeby pacjent mógł swobodnie oddychać bez stosowania jakichkolwiek przyrządów i urządzeń. Czyli pacjent ma ochronioną psychikę jakby, głęboko śpi, ale oddycha. Ta sedacja najczęściej jest stosowana w anestezjologii, ale też stosowana jest w chirurgii, przy różnego rodzaju uciążliwych badaniach, takich jak gastroskopia, kolonoskopia, badania dzieci w rentgenie, w rezonansie magnetycznym, czy takie badania, gdzie dziecko na przykład nie może się poruszać. To jest to konieczne. Stosuje się środki farmakologiczne, czyli podawane dożylnie. Można też stosować doustnie, domięśniowo. Jest to metoda, na którą musi zwykle pacjent wyrazić zgodę, chyba że jest w bardzo ciężkim stanie. No to wtedy lekarz decyduje, ale sedację jako taką stosuje się za zgodą pacjenta. Informuje się pacjenta, że na przykład do jakiegoś zabiegu będzie dobrze, jeżeli ten pacjent będzie z nami współpracował, ale nie będzie odczuwał tego jako obciążenie, jako boleść, jako po prostu coś nieprzyjemnego, coś, co może u niego wywołać rozstrój nerwowy albo strach, albo jakieś złe odczucia. Sedację też stosuje się w opiece paliatywnej, kiedy chory jest u schyłku życia, kiedy medycyna już nie jest w stanie pacjentowi pomóc, to wtedy lekarze starają się pacjenta osłonić, ochronić jego psychikę, jego objawy, które wynikają z choroby, i wtedy pacjentom stara się zapewnić pewien komfort życia i komfort umierania. Czyli nie pozostawia się pacjenta samego sobie, tylko w tej ostatniej drodze towarzyszy się pacjentowi, dalej go się karmi, poi, pielęgnuje, tak żeby to było godne umieranie, żeby to nie było sztuczne jakieś prowadzenie, tylko żeby pacjent odczuwał bliskość nas, żeby wiedział, że może na nas liczyć. I pacjent do ostatnich chwil, jeżeli jest z nami, szczególnie jeżeli jest to możliwe, jeżeli bliscy przychodzą, kładą rękę mu, głaszczą go, czy pocieszają, czy mówią przyciszonym tonem, starają się wysłuchać takiego chorego w hospicjum, ten pacjent wtedy ułatwia mu się drogę odejścia, drogę przejścia jakby, gdzie jego dusza cały czas jest z nami, ale słabnie, pacjent gaśnie, my to widzimy, i ten pacjent może nawet nie wie, że jest nam wdzięczny, ale to jest to dobro, które możemy pacjentowi w ostatnich jego chwilach przekazać. I to jest właściwe podejście w opiece paliatywnej. Niestety tych hospicjów jest ciągle za mało. Jest w Polsce kilkadziesiąt tysięcy pewnie chciałoby w tych hospicjach leżeć, ale jest tylko kilkadziesiąt. Natomiast kilkadziesiąt tysięcy czekających pewnie na te hospicja. Hospicja ciężko mają, trzeba hospicjom pomagać, i trudna jest bardzo praca w hospicjach, i to wielkie poświęcenie z tych lekarzy, pracowników, wolontariuszy, pielęgniarek, psychologów. I mój kolega, który miał ze mną być w tej audycji, Niestety sam zachorował i nie mógł przyjść. I doktor Janusz Wojtacki jest onkologiem, pracuje w hospicjum księdza Dudkiewicza w Gdańsku i szkoda, że on nie może się podzielić z Państwem swoimi przeżyciami, uwagami z postępowaniu z chorymi nieuleczalnie. Ci chorzy też mają nadzieję, też mają swoje życie i tak długo jak żyją, ten lekarz i lekarze towarzyszą pacjentowi w hospicjum. To jest to bardzo trudny temat, sedacja, bo on przechodzi przez wszystkie jakby dziedziny w medycynie. Nie ma tutaj po prostu dziedziny, gdzie sedacja nie byłaby jakby dobrem, prawda? Bo sedacja ma oznaczać dobro. Są różne możliwości stosowania sedacji. Najbardziej przydatna jest anestezjologom. W sedacji występuje, jeżeli się podaje środki do sedacji, występuje pobudzenie, występuje uspokojenie. Potem w głębszej sedacji jest reakcja na głos, potem ten chory reaguje na dotyk, potem tylko na ból, a potem nie ma w ogóle reakcji. Te stopnie, prawda, tej sedacji są zależne od stanu pacjenta i od wymogów, prawda. Ta sedacja musi być kontrolowana. Trzeba mierzyć ciśnienie, tętno. Trzeba czasami patrzeć na jaka jest wysycenie tlenu u pacjenta. Trzeba obserwować zachowanie pacjenta i do sedacji stosuje się miareczkowanie. Jeżeli mówimy o pacjentach w ciężkim stanie, w stanach terminalnych albo w hospicjum, wtedy stosuje się miareczkowanie, czyli nie daje się leku przewidzianego, tylko daje się po trochu aż do momentu, do którego chcemy tego pacjenta uspokoić, zwalczyć ból, czy spowodować ustąpienie tych objawów, które towarzyszą tym pacjentom. Ważne jest, żeby pacjent oddychał przy tej sedacji. Wtedy jest pewność, że jemu się nic nie stanie. Naturalnie może dojść do takiej sytuacji, gdzie pacjent zaczyna nam po prostu wpadać w taką otchłań jakby. To jeżeli jesteśmy w stanie, możemy pacjenta wyciągnąć. Nie możemy tej terapii przedobrzyć, bo to już będzie na niekorzyść pacjenta. Tutaj, jeżeli mówimy o sedacji już tak przez wszystkie, że tak powiem, dyscypliny medyczne, no to na pierwszym miejscu jest anestezjologia, bo najczęściej w intensywnej terapii, prawda, w zabiegach diagnostycznych, w stomatologii, w hospicjach. Także nie ma chyba takiego lekarza, który by o sedacji nie słyszał, chociaż o sedacji się rzadko mówi, a to jest przecież wielkie dobro. Nie wyobrażam sobie, gdyby nie było sedacji u dzieci, jak te dzieci by były przerażone, prawda? Ja w części telewizji Trwam opowiadałem, jak sam przeżyłem, prawda, sedację i bez sedacji, i to straszne jest, prawda? Teraz jak już jestem lekarzem, zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę, to szczególnie zwracamy uwagę właśnie na dzieci, żeby dzieci nie cierpiały, żeby idąc na salę operacyjną, czy będąc w szpitalu, gdzie różnego rodzaju wykonuje się zabiegi, prawda, nieraz bolesne, nieraz zabiegi takie, gdzie dzieci muszą być chronione, żeby ta psychika dziecka była chroniona, żeby wyniosło jak najlepsze wrażenie, nawet ze szpitala. Ponieważ w ortopedii ból jest u dzieci nieraz nie do zniesienia, to w naszym szpitalu, tam gdzie pracujemy, u dzieci ortopedycznych stosujemy poza sedacją i poza znieczuleniem regionalną anestezję. Staramy się, jak to jest możliwe, wszystkim dzieciom jeszcze znieczulić dodatkowo nerwy w tych miejscach, żeby przerwać ten odruch bólowy z miejsca operowanego. I dzieci są nam bardzo wdzięczne, pielęgniarki i rodzice, jeżeli takie dziecko po operacji z uśmiechem na ustach wraca, jest wybudzone, ale ani rączka go nie boli, ani nóżka go nie boli, a nieraz przy operacjach kręgosłupa też nie boli, a to za sprawą, prawda, anestezji i tej regionalnej anestezji. Ale co by była warta regionalna anestezja? To znieczulanie nerwów bez sedacji. Bez sedacji u dziecka czegoś takiego by nie można było dokonać. Także to są wielkie osiągnięcia właśnie poprzez sedację. My w naszym szpitalu, tam gdzie ja pracuję, staramy się pacjenta jak najlepiej zaopatrzyć go w te dobro, prawda? A dobro jest poprzez zniesienie bólu, poprzez jakby pokazanie pacjentowi, że wcale nie potrzeba się bać, że może się u nas dobrze czuć i może nam zaufać.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wprowadzenie w temat sedacja. Dziś naszym gościem jest pan dr Sławomir Łapszy, anestezjolog, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. Miał być z nami również pan dr Janusz Wojdacki, a onkolog, jest chory, więc też serdecznie pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że kiedyś uda się to, by pan do nas przyjechał i był również naszym gościem. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Mamy już pierwszego rozmówcę. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam amen. Prowadzących i pana doktora. Ja dzwonię z Gdańska, Halina. I chciałabym zapytać pana doktora, bo ja mam we wtorek mieć gastroskopię z uśpieniem, a jestem przeziębiona. Już piąty dzień. Czy skazane jest teraz robienie tego badania z uśpieniem?
Znaczy, każdy pacjent, który jest chory, przeziębiony, nie powinien po prostu być poddawany zabiegom. I trzeba to zgłosić lekarzowi, powiedzieć, umówić się na drugi termin, ponieważ to pani przeziębienie może się rozwinąć i może też pogorszyć pani sytuację zdrowotną. A jeżeli nie jest to wskazane w natychmiastowym jakimś trybie, prawda, nie musi pani być...
To kontrolne.
Nie, to bym radził pani przełożyć to. Koniecznie przełożyć, bo nie narazi się wtedy pani na komplikacje. A komplikacje mogą być następną pani chorobą. Także proszę przełożyć... Termin, tak, koniecznie.
No, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Julian z Buffalo. A pragnąłbym bardzo podziękować za odpowiedź, a właściwie za odpowiedź, za pytanie, którego nie podałem, ponieważ mój była taka sytuacja, że mój syn umierał w lipcu zeszłego roku i właśnie podawano mu te leki znieczulające, ponieważ miał nowotwora silnego. No nie będę opowiadał wiele rzeczy. I jak usłyszałem od pana doktora tą wypowiedź, że jeżeli oddycha bez pomocy respiratora i innych urządzeń, i to mnie pan pocieszył, ponieważ podejrzewałem, czy go czasem nie przyspieszono śmierć, ale myślę, że nie, bo dlaczego tak sądzę, bo myślałem, że jak powiedziałem mi profesorowi tam w Instytucie Rakowym, że umrze wtedy i wtedy, to po prostu na moją pojemność głowy nie szło to do głowy, że to można sobie tak praktycznie wyznaczyć prawie śmierć w tym i w tym dniu, nie? No ale widocznie po tym, co słucham i dowiedziałem się na Radiu Maryja od pana, to przekonał pan mnie w tym i jestem wdzięczny za to, że ta myśl nie będzie mnie już więcej gnębiła. To jest jedno. A drugie, mam teraz takie jeszcze pytanie, czy bo teraz mają te automaty do podawania tych leków znieczulających, czy to, że on, bo ponieważ jak już twierdzono, że już że jego śmierć nadchodzi, to czy on mógł sobie sam regulować tą dawkę, ponieważ tak powiedziano mu, że jak chcesz, to sobie sam decyduj. I dziękuję i jeszcze raz Panu Bogu i Panu za tą audycję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Julianie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tutaj cieszę się, że Pan przyjął w ten sposób moją wypowiedź. Jest tutaj jedna rzecz, co muszę jeszcze dopowiedzieć. Sedacja u pacjentów terminalnych, czyli takich, którzy, u których można się spodziewać śmierci, jest to zawsze możliwość, że ta pomoc sedacji może też się skończyć śmiercią, ale sedacja nie ma na celu uśmiercenie pacjenta. Jeżeli się to zdarzy, to jest to spowodowane jakimś zbiegiem okoliczności. Natomiast eutanazja to jest zamiar zabójstwa, zamiar uśmiercenia człowieka. Czyli w zasadzie jest tutaj rozdział. Sedacja to jest metoda lecznicza, a eutanazja to jest po prostu spowodowanie śmierci człowieka. I przez sedację można doprowadzić też do śmierci, ale to nie ma w tym celu, żeby kogoś uśmiercić. To jest jakby rzecz, która się zdarza, ale tutaj jest tylko proces leczenia. Przez sedację można nawet dłużej żyć albo umrzeć bez cierpienia, praktycznie w naturalny sposób, prawda? Także na pewno dobrze Pan to zrozumiał i intencją sedacji jest jakby proces leczenia, do którego jesteśmy zobowiązani wobec pacjenta i sedacja musi być zawsze za zgodą pacjenta.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam pana doktora. Dzwonię z południowo-wschodniej Polski. Nie chciałabym się bardziej określać, ale chciałabym tylko takie coś przedstawić. Zawieziono panią do szpitala jednego dnia. Na drugi dzień miała zabieg. Woreczek żółciowy został usunięty. Trzeciego dnia wypisana do domu. Czy tak można postąpić z pacjentem? Bo chodzi o to, żeby pacjent przebywał jak najkrócej w szpitalu. Takie właśnie. I to dla mnie jest przerażające.
To wszystko?
I prosiłabym tylko o jakąś wypowiedź na ten temat. I szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże pani.
O tym decydują lekarze i biorą tym samym odpowiedzialność za pacjenta. Lekarz, który wypisuje pacjenta ze szpitala, zdaje sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje wcześniejszego wypisania. Teraz są takie techniki operacyjne, które pozwalają ambulatoryjnie, czyli tego samego dnia, wypuścić pacjenta do domu. Zabiegi endoskopowe, jeżeli była to operacja pęcherzyka żółciowego za pomocą laparoskopu, to tacy pacjenci, jakby ktoś tak naprawdę chciał, mógłby pójść do domu tego samego dnia. Ale jeżeli poszła po trzecim dniu, to na pewno lekarz wypisał z pełną świadomością tą pacjentkę. Kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do dłuższego pobytu w szpitalu. Teraz są to raz, że jest technika operacyjna, raz, że chirurg ma jakieś tam doświadczenie, czy ten lekarz wypisujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Poza tym no, można tu powiedzieć, że no, kasa chorych, NFZ czy coś też na pewno nalega na jak najkrótsze pobyty w szpitalu, ale jeżeli nic się tej pani nie stało, jeżeli jest zdrowa i prawda zdrowieje w domu przy dobrej opiece, to znaczy, że no, lekarz właściwie postąpił.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Barbara z Leszna. Chciałabym pozdrowić właśnie lekarzy z Gdańska, którym bardzo dużo zawdzięczam. 14 lat wprawdzie temu odeszła moja córka, ale tak jak pan doktor powiedział, była bardzo dobrze leczona w szpitalu w Klince w Gdańsku. Doktor Czałderna, doktor profesor Stroba poświęcili właściwie dużo swojego czasu, by właśnie jej pomóc i żeby mogła odejść też spokojnie. 5 lat właściwie walczyła z nowotworem, ale właśnie to zabezpieczenie, tak jak pan doktor mówił, miała do samego końca. Dlatego bardzo dziękuję i tym chciałam się podzielić. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, z Panem Bogiem.
Tak, ci lekarze są moimi kolegami, świetnie ich znam i mamy bardzo dużo takich lekarzy w naszym szpitalu i cieszę się, że ci koledzy dostają od pacjentów z taką wdzięcznością takie podziękowania. To są najlepsze odznaczenie dla lekarzy, jeżeli pacjenci są zadowoleni.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agnieszka ze Śląska z tej strony.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszę na dzisiejsze rozmowy, bo też pracuję w służbie zdrowia. Orientuję się mniej więcej o co chodzi, ale mam takie pytanie konkretne. Ponieważ byłam operowana, to była amputacja piersi i podczas tej operacji słyszałam głos lekarza. Czy to jest możliwe? Chciałabym się dowiedzieć coś więcej na ten temat. Jakie to jest, że może nie rozumiałam dokładnie głosów, ale było słychać głos, który lekarza, który mnie operował i pomoc, która była przy operacji. Czy to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe? Mam takie pytanie. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy pani. Sił też życzymy.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Jest to możliwe, ale to nie powinno się zdarzać. Jeżeli pani przyjęła to bezboleśnie, no to dobrze. Gorzej jak pacjent jest zwiotczony, bo można tak niestety zrobić, że pacjent jest zwiotczony i nie może się ruszyć, a go boli, prawda? Nie może zasygnalizować. Tak samo jak nie śpi. Kiedyś, teraz coraz mniej jest takich możliwości, bo wszystko monitorujemy. Lekarze są świetnie wyszkoleni i nie ma tak, żeby nie było jakiegoś leku, czy by coś nie dopatrzyli, pomylili i tak dalej. To się nie zdarza. Ale kiedyś były takie metody narkozy, gdzie pacjent, prawda, był zwiotczony, nic nie czuł, ale wszystko słyszał. I potem opowiadał, całe relacjonował, co tam słyszał i tak dalej. Pani na przykład być może była tak znieczulona, że pani nic panią nie bolało, była pani zwiotczona, ale po prostu być może niedośpiona, że tak powiem. Chociaż to jest możliwe, no po prostu nie mogę inaczej odpowiedzieć. Tak może nie powinno się zdarzać, ale jest to możliwe.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Krakowa. Pozdrawiam ojca i pana doktora. Chciałam zapytać, ponieważ miałam zabieg operacyjny odnośnie woreczka żółciowego i obudziłam się z rurą intubacyjną. Proszę mi powiedzieć, wyjaśnić, dlaczego w takim przypadku tak się stało.
Pani nam się przedstawi? Pani ma na imię?
Maria.
Pani Maria. Panie doktorze?
Najlepiej budzić pacjenta wyciągając przed tę rurkę intubacyjną, żeby pacjent nie miał tego złego odczucia, no bo leżeć, prawda, z rurką intubacyjną w tchawicy, która przeszkadza, naciska, drażni i nie móc jeszcze oddychać, prawda, to w zasadzie tak robią anestezjolodzy wtedy, kiedy chcą zabezpieczyć drogi oddechowe i czekają na ten moment, kiedy pacjent będzie mógł sam oddychać, kiedy pacjent otworzy oczy, kiedy anestezjolog jest pewny, że nie będzie musiał drugi raz intubować, bo pacjent przestanie oddychać. Najlepsze są takie znieczulenia, kiedy, tak jak powiedziałem, otwiera pacjent oczy po narkozie i się pyta, kiedy będę operowany. Jeżeli pani tak się obudziła, no to pewnie anestezjolog chciał być przekonanym, że jeżeli wyciągnie pani tą rurkę intubacyjną, to pani dalej będzie oddychała. Widocznie pani była w takiej fazie, gdzie pani się budziła, ale do końca nie było tego przekonania, czy ja mogę tą rurkę intubacyjną usunąć, czy nie. Bo usunięcie rurki intubacyjnej może spowodować potem następstwa różne. Nieraz jest tak, że anestezjolog usunie tą rurkę intubacyjną, pacjent sinieje, przestaje oddychać i musi drugi raz intubować. Także jak już tak pani miała i pani to wszystko przeżyła i pamięta pani, to pani zrobiła takie doświadczenie i anestezjolog zrobił doświadczenie i po prostu, powiedzmy, jeden do jednego tutaj jest.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja też miałam...
Pani imię?
Kręgosłup Elżbieta.
Proszę bardzo.
I miałam w kręgosłup znieczulenie i miałam usuwane żylaki z lewej nogi. Tak samo miałam, pytałam się u lekarza, jak długo mogę na to nowienie chodzić. Pan doktor powiedział, że mogę po troszeczku chodzić, bo mówi nie za dużo. I także po 3 dniach wyszłam z tego szpitala, zaczęła mi noga czerwienieć z tych ranek, mile coś tam wyciekało. I też później się dowiedziałam, że jestem zarażona grankowcem, nie? I pan doktor nie powiedział mi tego, że jestem zarażona, tylko poszłam do innego lekarza, bo wracałam do szpitala 4 razy, tydzień w domu i 1,5 tygodnia w szpitalu i że nie, niby miało być wszystko dobrze, a tu się okazało, że grankowiec jest, nie? I poszłam do pana doktora, później też tak samo do drugiego i się spytałam, jak z nogą, czy ja mogę dalej tak funkcjonować jak poprzednio. A pan doktor mówi, że nawet pani ma grunkowca, a nic mi nie powiedziano. Dopiero po 5 roku się dowiedziałam, że ja jestem zarażona grunkowcem. I też ta noga zaczęła mnie boleć, zapalenie żył, dostawałam co tylko. I nie mogłam do siebie dojść po tej operacji tych żylaków. I też bym chciała się dowiedzieć od pana doktora, czy coś takiego może być.
Dziękujemy bardzo.
Niestety...
Bóg zapłać pani.
Niestety w chirurgii, w medycynie są niestety powikłania. Są zakażenia ran. I za to jest odpowiedzialny oczywiście lekarz, szpital. Tutaj nie ma... Po prostu nie można nic innego powiedzieć. Z tym, że lekarz i szpital powinni być... Służba zdrowia powinna być... Czy ochrona zdrowia na tyle uczciwa, że powinna cały czas z pacjentem współpracować, informować, pomagać i lekarz jest ubezpieczony. Każdy z lekarzy jest świetnie ubezpieczony, szpitale też są ubezpieczone i mnie jest nieraz przykro, jak po prostu lekarz się, trudno powiedzieć, no nie przyznaje jakby do winy albo nie współpracuje z pacjentem, bo gdyby na przykład, bo lekarzom się zdarza i może się zdarzyć każdemu z nas, bo przecież pracujemy z człowiekiem, na człowieku, przecinamy, prawda, szyjemy, czasami jakieś materiały, implanty stosujemy. Wszystko to jest tak dużo tego i tak dużo możliwości i komplikacji, że, ale jednak... Lekarz musi być z pacjentem i nawet jeżeli mu się coś komplikuje, nie podoba, albo jak popełnił jakiś błąd, to po prostu powinien do końca z pacjentem otwarcie rozmawiać, a jeżeli trzeba, to przecież jest lekarz ubezpieczony i ubezpieczalnia pacjentowi w każdej chwili zapłaci, prawda? Bo lekarz się ubezpiecza na wypadek popełnienia niezamierzonego błędu. I to jest zupełnie co innego, jak lekarz by to specjalnie, chociaż ja nie znam takiego lekarza, który by specjalnie coś robił. Nieraz może lekarzowi brakuje odwagi albo jakieś wyobrażenia ma, prawda, takie, czy ktoś mówi, nie przyznawaj się, ale ja bym radził wszystkim lekarzom współpracować z pacjentem. Współpracować. Także myślę, że gdyby z panią współpracowali lekarze, szybciej pani by była zdrowa, a lekarz by miał czyste sumienie i ci, którzy się opiekują panią, myślę, że po prostu i lekarze powinni to zrozumieć i pacjenci. No po prostu to jest niestety trudne życie lekarza i trudne życie pacjenta w naszej rzeczywistości, ale trzeba mieć odpowiedzialność i odwagę. Życzę pani wszystkiego dobrego i na pewno, jeżeli pacjent odwiedzi parę razy nawet tego samego lekarza, to ten sam lekarz też wreszcie zacznie zajmować się pacjentem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Ojcze Grzegorzu, ja już mogę mówić?
Może pani mówić, bardzo proszę.
No, panie doktorze.
Pani ma na imię? Pani nam się przedstawi?
Słucham?
Pani ma na imię?
Helena.
I mieszka pani w miejscu?
W Radomiu.
Bardzo proszę.
I właśnie ja jestem po tej operacji już 4 miesiące. Miałam flaszczykę buzi. Bo tutaj od tego, to tak, zrobił mi w Radomiu, ale za płytko. Tą wargę usunął mi. Połowę wargi, księże Grzegorzu, ojcze Grzegorzu. I pan doktor mnie słyszy?
Tak, bardzo dobrze.
Aha, i usunął. No i jak poszedł to do Kielc na badanie, to przyszło po 2 tygodniach, że mam czerniaka złośliwego. No i skierowali mnie na Ursynów. Na 9 piętro tam jest ta szyja i głowa. No i tam mi zrobił właśnie doktor Ryż więcej, ściął mi co to było tego, z tym, że od oka, mam tak zrobione od oka, bo to była plastyka buzi, od oka do naciągnięty policzek, ojcze, i szyta warga pod nosem, wiesz, tu, no i ta. Z tego policzka mi zrobili drugą wargę, tak. No i po tego. I ta operacja trwała 4 godziny. Po 4 godzinach, bo jeszcze mieli mi węzły chłonne robić, ale niepotrzebne było, bo trzeba zrobić feta. Doktor się orientuje, co to jest FET.
Tak, tak.
Halo?
Tak, słyszę.
No, FET. Ja zrobiłam tego FETa. FET wyszedł w porządku. I za 2 miesiące po tej wardze taki miałam pod wrodą taki guzik. Jak miałam 10 lat, to tego tutaj miałam czyraka. Jak miałam 10 lat. A teraz już mam 80. I ten, jak mi zrobił w opcję, tak tam jest też ten. I ten FET nie wykazał tego, że ja miałam tego. No i ile? 4 tygodnie temu to mi tak od ucha do drugiego ucha rozcięli i wyjęli mi ten guz i prawo i prawe węzły chłonne. No i teraz jestem już miesiąc po tym. Pojechałam w piątek z córką po te badania. Jeszcze nie ma badań. No ale doktor Ryż skierował mnie do takiego tego, co mają te elektroprądy, tak? To mam wizytę we wtorek. na Ursynowie. I dopiero będę miała naświetlane to. A ja się strasznie boję.
Z tego, co pani mówi, jest pani w dobrych rękach, ponieważ starają się całkowicie panią uleczyć i ratować to, co można, prawda? I to jest przykład, kiedy lekarze ze sobą współpracują i na pewno pani leczenie jest prawidłowo przeprowadzane. Niestety to są trudne decyzje, trudne metody i na pewno to nie jest przyjemna choroba, jeżeli to jest w okolicy wargi, twarzy i oka. Ale niestety trzeba się z tym pogodzić i trzeba z tym, prawda, sobie radzić. I pani na pewno ma w sobie tyle siły, to, co już pani przeszła, prawda, i to, co pani mówi, że pani na pewno dotrwa do tego momentu, kiedy lekarz będzie zadowolony i pani zadowolona z tej operacji. I z tego leczenia.
Co jeszcze? I teraz, jak ten guz mi usunęli, to miejsce, panie doktorze, tam mało co dostało. To jak przełykam, to jak duży kawałek łykam, to się mi wraca. Muszę wszystko drobno pokrojone jeść.
To prosiłbym panią, żeby pani dalej była w kontakcie z lekarzami.
No jestem w kontakcie. Teraz właśnie jadę z zdjęciem we wtorek. To mam wizytę. I ale panie doktorze, czy to badanie, czy to mnie nie poparzy?
Te badania, które lekarze zlecają, w pani przypadku są konieczne. I no na pewno ci, którzy będą wykonywać to badanie, będą mieli na pewno pani uwagi też i też będą robić dla pani dobra. Także dobrze by było, gdyby pani to badanie też przeszła.
Pani Heleno, bardzo dziękujemy.
No to co, to pan doktor radzi, że trzymać się tam, tak?
Tak, trzeba się trzymać do końca,
no,
wytrwać.
Się, no ale ja się boję, żeby znów mi co innego nie zaatakowało. Bo jak ja tam pojechałam do tej kliniki, to ja jestem wykończona. Panie doktorze, tam tylko języki, te śliniawki, to wszystko usuwają. I to młode dziewczęta po 40, po 50 lat.
No to jest właśnie przykre, że te choroby nowotworowe i młodych ludzi prześladują i po prostu nieraz ci młodzi ludzie, którzy są dopiero na początku drogi życiowej, muszą z takimi ciężkimi chorobami się zmagać i nie zawsze to leczenie jest skuteczne. Natomiast pani po prostu ma ciężką chorobę, ale pani sobie na pewno poradzi z tym. I cieszę się, że pani jest w dobrych rękach i nie należy rezygnować z tych wszystkich terapii. Wszystkiego dobrego.
Pani Heleno, bardzo dziękujemy pani.
Będzie, bo bym się jeszcze chciała poradzić. Kiedy pan doktor
jeszcze będzie? Jeszcze będzie pół godziny. A później.
Teraz będzie pół godziny, ale czy drugi raz kiedy będzie?
A zobaczymy. To wszystko sprawa otwarta.
Księże Grzegorzu, ty tak. Wiesz, ja jestem z Radomia.
Tak, wiem.
To
wiem.
W rękach Pana Boga.
To jestem, ja stałą słuchaczką, stałą z tego i zawsze jeżdżę. I widzę, i dzisiaj wnuczki, prawnuczki były.
No to gratulacje dla pani, dla rodziny. Niech panią błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Oj, co jest Syna i Ducha. A mamusia zdrowa,
tak,
księże.
Tak, dziękuję.
Dobrze, no to dobrze się. Bo naszego księdza teraz była na operacji, to 20 kilo schudła. A ja schudłam tylko 8 kilo.
Sił życzymy.
Ojciec, co? Że ja to się szykuję do śmierci. Ojcze?
Tak, słyszymy.
No naprawdę, ja jestem przyszykowana do śmierci. No.
Niemożliwe.
Ty powiedziałam, jak się mam tak mordować, a najgorzej to wiesz z jedzeniem.
To pewnie
tak.
Ale
protezy, to
ale pani tryska energią. Tryska pani energią.
Założyć. powiedzieć.
Pani Heleno, ale prawdą jest też to, że no to musimy...
Głodną śmiercią bym umarła?
Nie, 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 to nie będzie aż tak, że głodną, ale musimy tak żyć, żeby być też gotowym, a przecież idziemy do tego, który nas kocha, który przygotował nam mieszkanie, więc pewnie to też trudne nawet mówić o śmierci, o cierpieniu, o chorobie, bo niektórzy bardzo cierpią, bardzo ich to wszystko boli, nieraz samotność też doskwiera, więc dobrze, że pani ma rodzinę, że i wnuki, prawnuki przychodzą, i zięciu. Pani tak z taką serdecznością o nim mówi. To jest coś, myślę, bardzo ważne. Dziś mamy lekarza, mówimy o jakiejś pomocy, o uldze w cierpieniu, ale to jest bardzo ważne, że też mamy kogoś obok siebie i tą rolę też próbujmy pełnić, nie tylko żeby się tak ustawiać jak do zdjęcia, ale rzeczywiście trwać i być przy chorym. To też nieraz jest bardzo nieraz niełatwe, może i uciążliwe, ale to też wyraz naszej miłości. Dziękuję pani.
Bo to jest ten czerniak złośliwy.
Tak, to on atakuje różne miejsca.
Pisał jakiś tam uczony,
tak?
Że do 60 lat. A jak ja już 83 skończyłam, no.
A może pani to w ogóle nie dotyczy?
Nie, jeszcze mnie atakuje.
A może to nie dotyczy, jak powiedział pan doktor. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Pani Heleno. Ojcze, ale wiesz, jestem taka szczęśliwa, że się do was dodzwoniłam.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, dobrej nocy.
Będę mogła kiedyś zadzwonić.
Oczywiście, bardzo proszę.
A wiesz, co mi utkwiło w pamięci?
Tak.
Ojcze Grzegorzu, słyszysz mnie?
Tak, słyszę.
Jak powiedziała pani Falaczowa, ta nasza,
tak,
wiesz?
Tak.
Tak, bo przecież ona jest z Radomia. Ja ją znam.
Tak.
To powiedziała, że jak wchodzi na salę sejmową, to pana Boga zostawia za drzwiami. Jak mnie to uwodło, ojcze, jak ona to mogła powiedzieć? Że ona jak wchodzi na salę, na to obrad, to pana Boga zostawia za drzwiami.
On powinien być zawsze przed moimi oczyma. Dziękuję bardzo pani Heleno.
Ale prawda? Prawda to była?
No, nieraz tak ludzie mówią. Boże, mam nadzieję, że są w stanie...
Jesteś przemić. Aniołem dla nas. Jesteś
pani
aniołem
jest przemiła, to pani jest aniołem. Dziękuję pani.
A jutro mamy księdza tutaj, tego Darka, ojciec umarł, w Wiedli jest ta,
pogrzeb.
Ale ja nie pojadę, bo wiesz, gęba skancerowana, to nie, bo bardzo lubię księdza tego, bo był w pokolenie.
To przynajmniej w tym czasie też proszę się modlić za tą rodzinę. Dziękuję bardzo jeszcze raz pani Heleno, wszelkiego dobra, szczęść Boże pani.
Katedry!
Szczęść Boże.
No szczęść Boże, bo Bóg zapłać. Się nigdy nie rozstali.
No mogłoby tak być. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże, jesteśmy.
Szczęść Boże. Witam wszystkich w studio. Ja mam takie zapytanie do pana doktora.
Panie imię?
Wiesława. Czy jak jest gronkowiec? Gdyby była zrobiona operacja, bo ja miałam też bardzo duże rany na prawej nodze, na lewej. I tu u lekarza, i tu nareszcie się znalazłam w szpitalu. Strasznie cierpiałam, straszny to jest ból. I tam zdecydowali lekarze o operację, ale ja jestem po udarze, ja mam zapalenie mostka tarczycy, wieńcówka, wszystko po kolei. Bo tarczyca bardzo późno była wykryta, prawie 6 lat po szpitalach, aż nareszcie wykryli, to wszystko mi tak poniszczyła. Ale to na boku. I chciano mi zrobić tą operację, ale tak się uprosiliśmy, że na 2 tygodnie. I przyjechała, mnie bardzo bolało, przyjechała do mnie, taką ciocię mam, chirurg, i pyta się, czy ja miałam robiony wynos. No ja nie wiem, co to znaczy. I zrobiłam ten wynos i okazało się właśnie, że miałam gronkowca złocistego. I tak, i chodziłam do pani doktor jednej, drugiej, no to jest. To wszystko się zaczęło, jak Ojciec Święty umarł. Jak żeśmy te marsze robili, to od tej pory, jak tak dotarłam tą nogę. Taka pamiętna data. I panie doktorze, ta noga w tej chwili już mi się wyleczyła. Ale mam zapytanie. Gdybym miała operację przy tym gronkowcu, co to mogłoby nastąpić?
Już.
Gronkowiec złocisty nieraz towarzyszy człowiekowi do końca życia.
jest on w organizmie. Jest bardzo ciężko pozbyć się gronkowca złocistego i operowanie kogoś, kto ma w sobie tego gronkowca złocistego, zawsze jest jakimś ryzykiem. Chociaż teraz stosuje się taką antybiotykę terapię, że zapobiega się jakby obudzeniu tego gronkowca. I jest to zawsze ryzyko dla pacjenta, bo jest jakby nosicielem tego gronkowca. Nieraz są takie historie, dawniej były, że w szpitalu był gronkowiec, w ścianach, w łóżkach, wszędzie był gronkowiec, prawda? I ci pacjenci, co przychodzili do szpitala, byli narażeni na zakażenie się tym gronkowcem. Jest wiele takich bakterii uporczywych, ale w obecnej sytuacji, jak pani będzie musiała być operowana z jakiegoś powodu, no to dobrze, że lekarze wiedzą o tym. Jest możliwe zoperowanie się zawsze, nawet mając gronkowca złocistego utajonego.
Halo? O, ma pani się już z nami rozstała. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bernardyna Lubuskie. Tak, mam pytanie do pana doktora. Mam od 3 lat, miałam takie silne bóle brzucha, robiłam EKG brzucha, no brzuch okazał się czysty, ale mam tak zwaną obniżoną nerkę. Później za rok miałam znowu takie silne bóle w międzyczasie. Znów okazało się, że czysty, ale ta nerka obniżona. Ja powiem, że bardzo schudłam właśnie w tamtym czasie. Przechodziłam ostrą depresję. Teraz jest już dobrze. Przybyłam 5 kilogramów. No na razie tak dużo nie przybywam, ale mam apetyt, jem. Zażywam też dużo ruchu z muszu. No i ta waga moja tak pomału przybywa. Ale okazało się, że no ta nerka już tak daleko mi się nie obniża, ale mam od jakichś 2 tygodni takie dolegliwości tej nerki. Troszkę jakieś lekkie przeziębienie i już ona mnie boli. No i nie wiem, jestem zaniepokojona, czy iść z tym do lekarza, czy ta nerka, nie wiem, wróci już na swoje trochę miejsce, bo mówię, że przybywam na wadze, mam dobry apetyt, pozbyłam się tej depresji i właśnie nie wiem, co robić, czy zasięgnąć rady lekarza, czy to tak ma już być.
Dziękuję bardzo.
Sama obniżona nerka nie powinna dawać żadnych objawów. Ja bym radził, żeby pani po prostu niekoniecznie przykładała uwagę na obniżenie nerki, bo są pacjenci, którzy mają jedną nerkę wyżej, drugą niżej, czy obniżenie nerki. Jeżeli jest zdrowa nerka, to położenie nerki nie jest przeszkodą, żeby być zdrowym. Dobrze by było, gdyby lekarze zainteresowali się panią i żeby więcej tych badań zrobili, czy wzięli pod uwagę, czy pani problemy nie są związane z czymś innym, z inną chorobą albo z innym organem. Dziękuję.
Dziękujemy pani. To wszystko? Pani Bernardyno? A też już rozłączyła się. Bardzo proszę, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam takie pytanie.
Pana imię?
Maciej z Wielkopolski.
Proszę bardzo.
Ja w sprawie właśnie tej sedacji. Mam mamę, która choruje na stwardnienie boczne zanikowe. I ta choroba już ta około 4 lat. W tej chwili mamy w domu pod respiratorem. Mama nie ma w ogóle kontaktu z otoczeniem. Nie rusza praktycznie żadną częścią ciała. W tej chwili nawet wysiadły już oczy. Nie jest w stanie poruszać gałkami ocznymi. Czy w takim przypadku sedacja, nie wiem, jest zalecana? Wiem, że mama odbiera wszystkie bodźce z zewnątrz. Poznajemy to po tym, gdy na przykład, gdy coś się dzieje, i na przykład łzy lecą mamy z oczu. I to jest jedyny właśnie kontakt, kiedy możemy odebrać coś, co nam mama przekazuje właśnie poprzez łzy. Kiedyś jeszcze jak ruszała gałkami ocznymi, to mogła zaprzeczać lub potwierdzać zadawanym pytaniom poprzez ruchy gałek w odpowiednim kierunku, ale w tej chwili tego kontaktu nie ma żadnego, a wiemy, że często cierpi. I nie wiemy praktycznie, czy ją coś boli, czy ją coś nie boli. Właśnie jak tutaj pan doktor się odniesie do decyzji w takim właśnie przypadku. Dziękuję.
Dziękujemy panu.
Jest to bardzo przykre wtedy, kiedy chory jest jakby porażony, nie może wyrazić swojej woli, nie może okazać tego, co czuje, co przeżywa, bo są takie choroby, gdzie człowiek dalej myśli, dalej słyszy, dalej odbiera wszystkie bodźce, czuje naszą bliskość i wtedy przeżywa to bardzo. I raz jest zmęczony, śpi, ale wtedy, kiedy już nie śpi i czuwa, to te czuwanie jest bardzo przykre dla jego, ale sedację w takim wypadku też można zastosować, ale to musiałby podjąć się wtedy lekarz, który potrafi to zrobić, bo i który jest odpowiedzialnym lekarzem, bo sedację robi lekarz w zasadzie, czy zleca lekarz. Jest trudno w domu pacjenta ustawić jakby, jeśli chodzi o sedację, bo pacjenta takiego trzeba obserwować. Trzeba się nim dalej opiekować. I jeżeli macie państwo podejrzenie, że mamy boli, no to trzeba by przynajmniej środek przeciwbólowy podać w jakiejś ilości i zobaczyć, czy mama nie reaguje na ból, czy na te cierpienia, bo to mogą być cierpienia niezwiązane z bólem, mogą być to przeżycia ludzkie obawy o was, bo taki człowiek chory nieraz bardziej się martwi o rodzinę, o bliskich, aniżeli o siebie. To jest bardzo trudna sytuacja i tutaj by się przydał lekarz odpowiedzialny, który jest w stanie pomóc państwu. I zwróćcie się do lekarza rodzinnego najpierw, a potem jeżeli lekarz rodzinny nie poradzi sobie, to do lekarza, który mógłby wam pomóc i poradzić, czy rzeczywiście mama odczuwa ból, czy to tylko jej są odczucia psychiczne i ta więź z wami i ta rozważa swoją sytuację. To jest bardzo przykre dla tego chorego, obciążonego taką przykrą chorobą, ale pomóc można. Tylko musi to pomóc lekarz, który ma tą świadomość, jak pacjent jest chory, na co chory i w jaki sposób można pomóc. Ale jest możliwa pomoc, jest możliwa sedacja.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria ze Śląska. Ja mam mieć 13 kwietnia zabieg, usunięcie torbieli na głośni jako znieczulenie miejscowe. Na czym to polega i czy to będzie bolało, jak to będzie tylko miejscowe znieczulenie?
Znieczulenie miejscowe wykonuje się wtedy, kiedy operator, czyli najprawdopodobniej laryngolog, potrafi to zrobić. Znieczulenia miejscowe mają przewagę nad ogólnym znieczuleniem, że pacjent dostaje tylko jeden lek i ten lek działa i działa też podczas operacji i po operacji. Jest to na pewno jakaś mała zmiana, którą da się usunąć w tym znieczuleniu. I na pewno lekarz zrobi to dobrze i pani będzie zadowolona i na pewno wszystko się uda.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy pani, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, dzwoni Jadwiga z Wrocławia.
Tak.
Mam lat 60 i chciałam zapytać pana doktora taką rzecz. Od 2 lat choruję na poliomielitydę reumatyczną. i przez ten okres cały wtedy zażywałam. I w miarę było jako tako. Teraz brałam steryd metybryd, oczywiście dwójeczkę, taką najmniejszą. Choroba mi się wróciła. Ale w czasie brania tego leku po prostu siadał mi wzrok. Bardzo mnie oczy bolały. Więc chciałabym zapytać, bo jutro mam właśnie pójść do lekarza reumatologa u nas we Wrocławiu. Chciałam właśnie poprosić zapytać, jakie leczenie by pan doktor mi podpowiedział? Czy dalej ten steryd, czy jest inna jakaś możliwość leczenia? Bardzo proszę o odpowiedź.
Ja jestem lekarzem, anestezjologiem i nie mogę autorytatywnie odpowiedzieć pani na to pytanie. Natomiast proszę polegać na lekarzu rodzinnym albo na lekarzu, którego się pani leczy. Każdy lekarz zawsze bardzo krytycznie przepisuje leki i każdy lekarz na pewno jest w stanie ocenić pani sytuację i proszę pozostać przy tym lekarzu i być z nim w kontakcie. Na pewno dobrze pani poradzi i proszę podczas wizyty o wszystkim powiedzieć, o niczym starać się nie zapomnieć.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ojcu.
Szczęść Boże.
Ojcu, i witam pana doktora.
Dziękuję.
Ja zadzwoniłam z województwa dolnośląskiego, moje imię Teresa. Mam taką gorącą prośbę do pana doktora. Czy mógłby się odnieść w takiej sprawie? Dzisiaj w telewizji wypowiadał się pan doktor Bocheński z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, który leczy marihuaną, to jest medyczną, i leczy to takie choroby z bardzo dobrym skutkiem neurologiczne, jak stwardnienie rozsiane. Leczy z dobrym skutkiem się również choroby nowotworowe, jak również tutaj powiedzmy w Oławie, Fundacji Krok po Kroku, pani prezes Dorota Gudaniec, dziecko, które było bardzo chore i miało kilkadziesiąt ataków padaczki dziennie, zastosowała, uzyskała receptę, z tym, że to cała wielka procedura, żeby uzyskać tą marihuanę, powiedzmy, i to kupiła w Holandii, ale uzyskała receptę i powiedzmy, dziecko to już nie ma żadnych, powiedzmy, tych napadów padaczki i po prostu i powraca do zdrowia. No i mam kontakt z osobą, która również, jak gdyby syn zastosował to. Jest to wprowadzone w krajach, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, jest prowadzone w Danii i w Czechach. Teraz jest prowadzona akcja tutaj w Oławie, żeby po prostu wprowadzić to na rynek polski. Znam osobę, która syna w wieku 26 lat leczyła z glejaka mózgu. No i mam teraz zapytanie, jak to się ma właśnie do leczenia chorób nowotworowych. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Tu by się nam pewnie przydał pan doktor Janusz, prawda, jako onkolog. Proszę bardzo.
Tak, jest to znane, że stosuje się różnego rodzaju narkotyki. Jest to terapia alternatywna, to znaczy to też jest medycyna, prawda? My lekarze staramy się opierać zawsze leczenie, żeby było to oparte na medycynie europejskiej, na medycynie opartej na dowodach, czyli na sprawdzonych metodach leczniczych, na sprawdzonych lekach, ale w niektórych wypadkach stosuje się, prawda? Może to być bardzo dobre, po prostu to nie jest stosowane powszechnie, dlatego, bo są inne, prawda, metody, leki. I ten pewnie doktor próbuje na rynku polskim, prawda, wykorzystać tą metodę już gdzie indziej wypróbowaną. To jest jeden ze sposobów leczenia. I tyle, prawda.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Czy się
proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę.
Ktoś się rozłączył. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, halo?
Tak, Tak, jestem. Tylko słyszę dwa głosy.
Nie, proszę tamten z radia wyłączyć.
Jest
a
wyłączone.
To jesteśmy na antenie. Może czasem będzie taki przydźwięk, bo to różne są połączenia, ale jesteśmy. Pani imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz mówi zawsze.
Teresa z Warszawy. Najpierw chcę wprowadzić nutę radości, z której na pewno pan doktor się najbardziej ucieszy. Dwie panie mówiły o gronkowcu złocistym. Moja mama miała gronkowca złocistego. To się bardzo brzydko objawiało, bo robiły się czyraki i to tak w uchu, w nosie, więc już pan doktor sobie wyobraża, jakie to przyjemne. Chodziła, leczyła, nie bardzo były rezultaty. W Warszawie jest taka spółdzielnia profesorów na ulicy Waliców. Poszła tam. No i mówi, że ma gronkowca złocistego i nie wie, co z tym zrobić. I właśnie czasem wycinają, jeśli to jest gdzieś za uchem, czy na głowie, na ręku, na piersi. I na to pan lekarz, profesor mówi tak, proszę pani, ja pani dam środek na to, tylko proszę nie mówić nikomu, że to lekarz pani przepis radził. Mianowicie, proszę kupić drożdże, najlepiej piwne, ale mogą być zwyczajne, takie jak do ciasta. Proszę je rozrobić tak, jak się robi do ciasta, że tak muszą za czymś gorącym mlekiem czy wodą, jeśli ktoś nie może mleka zalać, posłodzić, żeby tak spuchło, urosło i pić przez parę miesięcy. I mama to piła, żyła jeszcze ze 20 lat albo i więcej po tych czyrakach i ani jeden czyrak już się nie powtórzył. Więc myślę, że pana doktora ubawi to, ale bywają takie rzeczy, o których lekarze wiedzą, ale ponieważ medycyna taka powszechna i ogólna i naukowa się tym nie zajmuje, więc musiał zrobić uwagę, że proszę nie mówić, że to pani lekarz, w dodatku profesor poradził. A teraz chciałabym powiedzieć, że przeszłam operację w Warszawie na Solcu przez skrętażowe złamanie biodra. I a propos znieczulenia, było to znieczulenie w kręgosłup, chyba znakomite. Chciałabym zapytać o pewien szczegół. Jadąc na operację, tam było chłodno na korytarzu, ale nie wiem, czy to ta przyczyna, czy inna. Ja miałam takie dreszcze zimne, które trzęsły całym moim ciałem. I tylko prosiłam, przykryjcie mnie kocem, bo mi strasznie zimno, ale pani doktor anestezjolog powiedziała, że dostanie pani taki zastrzyk, zaraz pani będzie ciepło. Faktycznie było mi ciepło, byłam przytomna, operacja się skończyła. I tu pochwała dla lekarzy, właśnie tych anestezjologów, panie doktorze. Leżałam na sali sześcioosobowej i to była ortopedia, więc wszystkie miały ciężkie operacje, a chyba trzy osoby miały właśnie takie przeskrętażowe złamanie biodra, dwie sztaby metalowe w ciele. Nic nas po operacji nie bolało. Nie bolało nas przez całe 12 dni, które spędziłyśmy w szpitalu. Byłyśmy wesołe do tego stopnia. Nastrój nasz był tak wspaniały, że śpiewałyśmy. Do dziś jedna z pań, która ma kontakty tam w szpitalu, mówi, tak wesołej sali to nie miałyśmy odkąd tu pracujemy. I do tej pory się taka nie zdarzyła, więc tą drogą dziękuję lekarzom z Solca, doktorowi Gizie, który mnie operował. Na ręce pana składam wszystkim lekarzom podziękowania, anestezjologom, że potrafią człowieka po ciężkiej operacji przeskrętażowego złamania biodra i po innych wymienianych sztucznych biodrach sprawić, że ludzie są radośni, śpiewają i nic ich nie boli. Dziękuję z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy z Panem Bogiem.
To gratuluję w ogóle kolegom lekarzom, że tak wspaniale opiekowali się pacjentkami, że taki wspaniały nastrój był w szpitalu, co jest wielką nagrodą, prawda, jak od pacjenta lekarz słyszy takie komplementy. Także w Polsce można się operować, można być szczęśliwym, można być zadowolonym, bo naprawdę my lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy wszystko dajemy z siebie I jeżeli coś nam nie wychodzi, pewnie to przez to, że czasami jesteśmy przepracowani, zmęczeni, czasami może sfrustrowani, ale proszę nam tego za złe nie brać, bo nas, lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników jest po prostu za mało, a jest tyle pracy, a chcielibyśmy wszystkim pomóc. Także cieszę się bardzo, że potrafimy jako lekarze być tak użyteczni, pomocni dla pacjentów, że po prostu w końcu to jest wspólny sukces, prawda? I pacjenta, i lekarza.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mariusz Lenik z Krakowa. Moja żona zachorowała w lipcu zeszłego roku. Stwierdzono po badaniach w szpitalu raka płuc, typ histologiczny płaskonabłonkowy. Była leczona paliatywnie w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie i przerwano chemioterapię, ponieważ stwierdzono brak postępu w leczeniu, to znaczy stwierdzono prognozę choroby, progresję choroby i wypisano ją do domu bez, znaczy z zaleceniem, żeby kontaktowała się z poradnią onkologiczną tam, w tym szpitalu. I ponieważ odległy dosyć był termin wizyty w tej przychodni onkologicznej, bo od 3 listopada do 3 grudnia miesięczny termin, więc w trakcie, zanim dojechaliśmy na ten termin, to nastąpiła silna progresja choroby i właściwie trudności z przełykaniem i chcieliśmy ustalić, jaka jest przyczyna tych trudności z przełykaniem. Dostaliśmy skierowanie od lekarz prowadzącej do poradni torakochirurgicznej i tam mieliśmy termin na 18 listopada. Żona dostała ataku duszności, kiedy jechaliśmy, próbowaliśmy dojechać tam na ten termin. Udało się dojechać. Tam trafiliśmy na wspaniałych lekarzy. Doktor Staniec tam był, wspaniały torakochirurg. I on umożliwił żonie, że ona po prostu szybko wykonano. On umożliwił przyjęcie do szpitala. Zorganizował znakomicie po prostu przyjęcie, że od razu odbarczono jej opłucną, bo przyczyną właśnie trudności w przełykaniu było to, że opłucna była w prawym płucu wypełniona płynem do szczytu, całe płuco ściśnięte, nie prawe. W związku z tym po odbarczeniu odczuliśmy ogromną ulgę, ale później okazało się, że po odbarczeniu jednak płyn bardzo szybko narasta, w związku z tym konieczne było wykonanie tak zwanej pleurodezy. Na szczęście w szpitalu Jana Pawła II jest znakomita poradnia, znakomity właściwie szpital, znaczy oddział szpitala torakochirurgia. Tam wykonano pleurodezę i doktor Warmus, który wykonywał pleurodezę, zrobił to znakomicie. Natomiast potem pojawił się problem, ponieważ wypisano moją żonę z tego oddziału torakochirurgii do domu z zaleceniem, doktor Warmus dał swój numer telefonu prywatny i można było o każdej porze dnia i nocy dzwonić do niego, gdyby się coś działo. No ale dzwoniłem tam, ponieważ pojawiły się problemy, puchnięcie stóp, stawów. Nie wiedzieliśmy, z czego to wynika. On wyjaśnił szybko, ale mieliśmy wizytę u onkologa następnego dnia i właściwie stwierdził, doktor Warmus, specjalista onkolog, doktor Czyżewicz, który tam jest kierownikiem przychodni onkologicznej, jest znakomitym pulmonologiem również, w związku z tym sobie poradzi. Zgłosiłem się do doktora Czyżewicza, żeby przyjął na ten uzgodniony termin 3 grudnia moją żonę. No i tu nastąpiło takie coś, że nie było doktora Czyżewicza, był bardzo zajęty tam konsultacjami, bo to jest znakomity onkolog. I był zastępca i on powiedział, że tu proszę nie przywozić pacjenta do domu. Potrzebna była karetka, bo ona przestała mieć zdolność do przemieszczania się o własnych siłach. I w każdym razie zgłosiłem się do doktora Czyżewicza. On stwierdził, że on nie może wypisać zlecenia na karetkę, ponieważ może to zrobić lekarz rodzinny. Ja po prostu byłem zagubiony, byłem tak umęczony opieką nad żoną, że nie dałem rady, chociaż chciałem nawet z prywatną karetką ją dowieźć. W każdym razie problem polega na tym, że system jest taki, że lekarz chciał zaoszczędzić na zleceniu na karetce, bo żeby nie obciążać swojego oddziału. I tu żona z tego powodu trafiła do innego szpitala, na internę, czyli do szpitala na ulicę Skarbową, gdzie po prostu nie ma specjalistów, pulmonologów i lekarze są interniści. Najczęściej to są lekarze stażyści. I nastąpił problem taki, ponieważ...
Panie Mariuszu, jeżeli mogę, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, patrzę na zegar też.
Już kończę. W każdym razie trafiono na niefachowców i moja żona po prostu dostawała najpierw Transtek, taki plaster i to przeciwbólowo działało. Na skutek tego, że na sali sześcioosobowej pacjentka zmarła z piątku na sobotę z 19 na 20 grudnia, podano mojej żonie morfinę, kiedy nie było lekarza prowadzącego. W związku z tym zaczęto podawać tą morfinę i zdarzyło się tak, że przedawkowano tą morfinę. Na skutek przedawkowania morfiny moja żona zmarła. Oczywiście mam tutaj przed sobą kartę informacyjną. Żona leczona była na raka płuc, natomiast w karcie informacyjnej mam tutaj, że ona zmarła na złośliwego raka serca. No to jest znakomity po prostu... Ja po prostu tyle błędów lekarskich tam naliczyłem. Tutaj, żeby wyjaśnić, na czym polegało przedawkowanie morfiny, to jeszcze powiem tylko tyle, że lekarz, zawołałem pielęgniarkę, ponieważ ona mi się troszeczkę wodą zakrztusiła i prosiłem, żeby odessać, no, rurką, próbować odessać ten płyn z oskrzeli, bo ona nie miała siły już odkaszliwać. Przyszła pielęgniarka, przyprowadziła lekarza, stażystę, który po prostu zbudzony, no nie bardzo wiedział, co zrobić i podał dużą dawkę morfiny. A moja żona miała programowo co 4 czy co 6 godzin podawaną morfinę. Za chwilę przyszła pielęgniarka, dała programową dawkę morfiny. Ten lekarz po prostu nie skorygował tego i w tej samej dobie moja żona zmarła. To tyle.
Panie Mariuszu, wyrazy współczucia. Dziękujemy też za telefon. Poproszę pana doktora o słowo też. Dobrze?
Dziękuję serdecznie. Tak, pozdrawiam dziękujemy wszystkich.
Ja też wyrażam panu słowa współczucia. Jest mi bardzo przykro słyszeć od pana, że takie coś się zdarza. Ja nie znajduję słów po prostu, żeby to skomentować, czy w jakiś sposób określić. Na pewno to, co pan powiedział, no to jest tu jakieś zaniedbanie, prawda? Zaniedbanie brak kontynuacji prawidłowej opieki. No, można by dużo różnych rzeczy powiedzieć prawdziwych po pana tutaj tych relacjach. To jest bardzo przykre, ale zawsze można nawet z takiej tragicznej sytuacji, którą pan przeżył, widział i pan to kontrolował, wyciągnąć na przyszłość jakieś wnioski. Może pan dla dobra po prostu innych lekarzy, pielęgniarek i w ogóle zgłosić do Okręgowej Izby Lekarskiej na pana terenie i oni po prostu w jakiś sposób to poprowadzą dalej, ponieważ w izbach lekarskich są takie możliwości nadzoru, kontroli czy wyjaśniania tego typu spraw. I bardzo mi jest przykro, że tak to się stało, bo pewnie pan doskonale sobie zdawał z tego sprawę, a nic pan nie mógł powiedzieć, poradzić, prawda, bo ktoś inny decydował. Lepiej, żeby to, co pan opowiedział, się nigdy nie zdarzało. Ale z drugiej strony muszę panu powiedzieć, że na pewno to była jakaś straszna nieudolność i pana żona umarła pewnie przedwcześnie, prawda? Była ciężko chora na nieuleczalną chorobę. Ta służba zdrowia w Polsce boryka się z różnymi trudnościami, a najgorzej, jak to się, prawda, uzewnętrznia i kończy się takim dramatem. Bardzo panu współczuję.
Panie doktorze, czy mogę prosić też o słowo podsumowania? Naszego spotkania dobiegło praktycznie końca.
Jest mi bardzo miło być tutaj w telewizji Trwam i w Radio Maryja. To też dla mnie są ważne rozmowy i ważna lekcja życia. Chociaż mam już swoje doświadczenie, ale można się z tej audycji też dużo nauczyć właśnie od pacjentów. Szkoda, że tak krótko trwa, szkoda, że pacjenci są tylko słyszalni, ale mam nadzieję, że to, co ja przekazałem, będzie z korzyścią dla i pacjentów, i lekarzy, i pielęgniarek, i położnych, i ratowników medycznych. Takie rozmowy powinny być otwarte, być może przez wszystkie telewizje, przez wszystkie media. Wtedy byłoby nam jako pacjentom łatwiej, jako lekarzom łatwiej. Bylibyśmy zrozumiali i wtedy byśmy pacjenci i lekarze współpracowaliby z sobą. Może by się udało uniknąć wielu nieszczęść, a ci, co rządzą, zastanowiliby się, jak to zrobić, żeby polepszyć i pacjentom, i lekarzom ten los.
Bardzo dziękuję. Taki przywilej tych, którzy są pierwszy raz w Radiu Maryja, czy w telewizji Trwam, że można też się pozdrowić, może, nie wiem, swoich najbliższych, czy współpracowników. Pewnie tych osób jest wiele.
Tak, cieszę się bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, no i oczywiście wszystkich moich znajomych, bliskich. I chcę powiedzieć, że było mi bardzo miło stąd właśnie was pozdrowić. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Temat sedacja. Naszym gościem był pan Sławomir Łapsz, lekarz, anestezjolog, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. Bardzo dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Już za chwilę w naszym programie wspólna modlitwa.